Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Torunia, z Radia Maria wszystkich naszych słuchaczy. Temat, który chcemy z Państwem poruszyć, stan bezpieczeństwa w Polsce. Naszym gościem jest pan Bogdan Święczkowski, były szef ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
I prokurator w stanie spoczynku. Pan chciał być też posłem, ale stało się to niemożliwe. Na czym by panu bardziej zależało? Na byciu posłem, parlamentarzystą czy prokuratorem?
To nie jest kwestia zależenia, to jest kwestia przepisów prawa. Prokuratorem zostanę do końca życia. Posłem się bywa. Zależy to od łaski wyborców. Żałuję, że pomimo tego, że kilkanaście tysięcy wyborców zawierzyło mi i wybrało mnie na parlamentarzystę i byłem tym posłem elektem ponad 2 tygodnie czasu, to jednak marszałek Schetyna, a później niestety Sąd Najwyższy, wygasili ten mandat. Ja jednak z panem prokuratorem Barskim się nie poddajemy. Sprawę skierowaliśmy do Strasburga i sprawa będzie rozpoznawana przez tamtejszy trybunał. Czekamy na stanowisko Polski, ale wiemy, że władze polskie już planują zmienić ustawę o prokuraturze w ten sposób, aby jasno umożliwić prokuratorom zasiadanie w ławach poselskich, czyli przyznają się do własnego błędu, czyli przyznają się do tego, że mogliśmy zasiadać w ławach poselskich, że konstytucja tego nie zakazuje. No cóż, najprawdopodobniej zależało pewnym osobom, pewnym siłom, aby właśnie Dariusz Barski i ja nie mogli być posłami Rzeczpospolitej, żebyśmy nie mogli działać w Komisji Sprawiedliwości czy w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, żebyśmy nie mogli kontrolować i nadzorować służb oraz innych organów państwa zajmujących się bezpieczeństwem, gdyż posiadamy wiedzę i umiejętności skutecznej kontroli nadzoru nad tymi służbami. Niestety, proszę zauważyć, że do chwili obecnej w Komisji do Spraw Służb Specjalnych nie znalazł się ani Mariusz Kamiński, ani Antoni Macierewicz, ani Tomasz Kaczmarek, ani na przykład Arkadiusz Mularczyk, czyli prawnicy, którzy doskonale znają się na przepisach prawa i zasadach kontroli nadzoru. A jedynym przedstawicielem związanym kiedyś ze służbami specjalnymi, znającym tą specyfikę, jest pan Miodowicz, poseł Platformy Obywatelskiej, były szef kontrwywiadu UOP-u i pan poseł Biernacki, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecny też poseł Platformy Obywatelskiej. Niestety nikt z opozycji nie ma takiego doświadczenia.
Czyli można powiedzieć, że rządzący boją się kompetentnej opozycji, tak?
No takie można odnieść wrażenie. Co dziwne, my jako prokuratorzy nie moglibyśmy być członkami żadnej partii politycznej, działalibyśmy więc, że tylko i wyłącznie na rzecz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, ani żadnej partii, żadnej opcji politycznej. Być może politycy boją się też takich ludzi, którzy, dla których dobro Rzeczpospolitej jest najważniejsze, a nie tylko dobro partii czy własnego zaplecza politycznego.
A jak pan rozumie bezpieczeństwo polskie?
No, pojęcie bezpieczeństwa państwa, a bezpieczeństwa Polski to jest pojęcie bardzo szerokie. Za stan bezpieczeństwa uznaje się taki stan, który zapewnia bezpieczeństwo.
Bo można powiedzieć, jedni myślą o bezpieczeństwie energetycznym, tak? A drudzy o bezpieczeństwie na chodniku.
Ja myślę o wszystkim. Proszę Ojca, Szanowni Państwa, czy bezpieczeństwo obejmuje wiele dziedzin życia? Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne to jest i bezpieczeństwo wewnętrzne, klasyczne, czyli zapobieżenie przestępczości, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom przebywającym na ulicach. To jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, to jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego, to jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prokreacji, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zewnętrznym, czyli kwestia wojska, czyli kwestia polityki zagranicznej. Pojęcie system bezpieczeństwa państwa to jest bardzo szeroki system różnego rodzaju organów władzy, różnego rodzaju zakresów i właściwości działania tych organów władzy po to, abyśmy jako obywatele czuli się bezpieczni.
A kiedy działa dla, a kiedy przeciw, na przykład obywatelom czy państwu?
To zależy oczywiście od systemu władzy, który działa. Jak wiemy z historii doktryn polityczno-prawnych, jedną z teorii w zakresie władzy publicznej jest taka teoria, iż to jest ona teoria umowy społecznej, że my jako obywatele zgadzamy się oddać część naszej wolności, naszych wolności obywatelskich władzy, w zamian za to, że władza zapewni nam bezpieczeństwo i możliwie spokojny szeroki rozwój. Jeżeli przyjmiemy tą teorię umowy społecznej, że taką umowę społeczną zawieramy co 4 lata z daną władzą w trakcie wyborów, to i jeżeli ta władza jest władzą demokratyczną, to stara się wypełniać swoje zobowiązania, stara się zapewniać to, do czego się zobowiązała i stara się działać na rzecz obywateli. Natomiast władza, która nie wypełnia tej umowy społecznej, która doszła do rządów tylko i wyłącznie po to, żeby zapewnić swojej grupie popleczników, swojej grupie finansującej tą władzę profity, no to wtedy ona przestaje działać na rzecz społeczeństwa, dopuszcza się wielu uchybień, wielu nadużyć i prowadzi to z punktu widzenia obywateli do znacznego zmniejszenia stopnia bezpieczeństwa.
A jak rozumieć tę umowę społeczną, bo pamiętam po tych 2 latach, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i
Samoobrona.
Samoobrona, myślałem o panu Andrzeju Leperze świętej pamięci. No to po tym czasie, po tych 2 latach, no Platforma poszła z hasłami, żeby odsunąć raz na zawsze Jarosława Kaczyńskiego i PiS. Jako taki, prawda, no najważniejszy sztandar w tym całym boju. I tutaj, no jak budowanie na tym, tej umowy społecznej, bo przecież mamy rządzić całą Polską, prawda, być dla wszystkich, a nie przede wszystkim wziąć i kogoś skutecznie odsunąć.
No ale Platforma Obywatelska, wygrywając wybory i szermując takimi hasłami, zawarła pewien pakt z tymi obywatelami, którzy głosowali na jej rzecz. I ten pakt realizuje i dlatego też najprawdopodobniej po raz kolejny wygrała wybory parlamentarne oraz dlatego, że wielka część społeczeństwa polskiego nie chodzi do wyborów. Pomimo tego, że ten obywatelski obowiązek powinien być realizowany przez każdego Polaka, który chce no, żyć i pracować w tym kraju. Natomiast oczywiście ta umowa społeczna jest o tyle realizowana przez Platformę Obywatelską, na ile to jest przydatne dla osób, które osiągają korzyści z tej władzy. Ja stoję na stanowisku, że obecny rząd to są tylko w dużej części figuranci. Kto inny stoi za nimi, kto inny pociąga za sznurki, kto inny podejmuje decyzje strategiczne. Nie pierwszy raz zresztą o tym mówię. Jestem przekonany, że za tą władzą stoi wielki biznes, dzięki któremu także ta władza ma odpowiedni kombinat medialno-mainstreamowo-dezinformacyjny, dzięki któremu kreuje fałszywą rzeczywistość, przekonując swoich wyborców do tego, że realizuje ich program, pomimo tego, że nie realizuje tego programu.
Czyli co, my będziemy, jak gdyby ktoś chciałby się przeciwstawić, to taka walka z wiatrakami?
Nie, po prostu trzeba stworzyć przeciwwagę, trzeba stworzyć też odpowiednią silną opozycję, zjednoczoną opozycję, opozycję, która się porozumie, która podejmuje działania racjonalne, wyważone i skierowane wobec różnych grup społecznych, wobec różnych środowisk, nawet często nastawionych obojętnie lub też nawet sceptycznie do opozycji, ale jednak która się da przekonywać i przede wszystkim trzeba stawiać też na ludzi młodych, którzy nie są jeszcze zepsuci takim klasycznym materializmem czy manipulacją materialną, dla których jeszcze idee, dla których jeszcze pewne hasła, patriotyzm, naród, państwo jest ważne. Ja ostatnio po raz kolejny sobie powtórzyłem rotę przysięgi, którą składają policjanci, funkcjonariusze służb specjalnych, żołnierze, I tam wszędzie się ślubuje narodowi. Nie ślubuje się partii, nie ślubuje się państwu, tylko ślubuje się narodowi. I niestety, jak widzę, co się dzieje w naszym państwie, jakie są podejmowane przez różnych funkcjonariuszy publicznych na różnych szczeblach decyzje, to wydaje mi się, że albo nie rozumieją tej przysięgi, albo jej nie chcą rozumieć, albo ją świadomie łamią.
Albo działają pod przymusem. A jak zestawić afery z prawami obywatelskimi?
Oczywiście każdy z nas ma prawo obywatelskie wynikające z konstytucji, ale sama konstytucja pozwala także pozwala ograniczać prawa obywatelskie po to, żeby właśnie zapewnić nam to bezpieczeństwo wewnętrzne. Natomiast szczegółowe ograniczenia praw obywatelskich wynikają z ustaw. I teraz problem polega na tym, aby ustawy normujące zasady ingerencji służb państwowych w prawa obywatelskie, czyli na przykład kwestie podsłuchów, kwestie podglądów, kwestie operacji specjalnych, prowokacji, zakupów kontrolowanych, były bardzo szczegółowo unormowane w ustawach. Niestety polskie ustawy korporacyjne, czyli polska ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wywiadu oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, polska ustawa o SKWSWW, polska ustawa o CBA, czy polska ustawa o prokuraturze, w wielu kwestiach jest niejasna, w wielu kwestiach nie zajmuje się pewnymi problemami, w wielu kwestiach jest przestarzała. Na przykład definicja kontroli operacyjnej w obecnych ustawach jest całkowicie definicją przestarzałą, która umożliwia służbom specjalnym podejmowanie różnego rodzaju działań związanych ze stosowaniem najnowocześniejszych technologii elektronicznych bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. Mało kto zdaje sobie w Polsce sprawę, że podsłuch i podgląd w miejscach publicznych nie wymaga zgody sądu. Nigdzie w żadnej ustawie nie ma definicji miejsca publicznego. Zadałem sobie trud i ostatnia definicja miejsca publicznego była w ustawie chyba 76 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli nie ma definicji miejsca publicznego, to zależy od interpretacji danego funkcjonariusza, danego naczelnika, danego dyrektora, co się uznaje za miejsce publiczne i w danym momencie służby mogą bez zgody sądu, bez kontroli, krótko rzecz ujmując, dokonywać rejestracji rozmów czy rejestracji wideo i mogą to później wykorzystywać do różnego rodzaju działań. Proszę pamiętać, że ABW to jest także polski kontrwywiad, czyli ta część służb specjalnych, która zajmuje się zwalczaniem obcych wywiadów. Natomiast jak wiemy z historii, biorąc pod uwagę tak zwaną szafę Lesiaka czy inwigilację prawicy, niestety zdarzało się tak, że polski kontrwywiad był wykorzystywany do inwigilacji środowisk politycznych, a nawet wręcz do kreowania pewnych wydarzeń medialno-społecznych. I można snuć obawy, że ci ludzie wrócili do służb po 2007 roku i można mieć realne, moim zdaniem, podejrzenia, że takie działania mogą być podejmowane. Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli się obserwuje bardzo dokładnie to, co się dzieje w mediach, jakie są pewne sekwencje zdarzeń, jakie są, jak wygląda przebieg pewnych konferencji prasowych, to można mieć co do tego duże wątpliwości.
Świadome ograniczanie wolności, tak? Teraz można powiedzieć, te manifestacje, które dosyć głośno się kończą, jak pan odbiera to, kiedy policja czy służby, które mają pilnować bezpieczeństwa, nie są jak gdyby po dwóch stronach naszych, my sobie idziemy w tej manifestacji, tylko stają naprzeciw nam. Tym, którzy idą w takiej manifestacji. Jak pan by to odebrał, gdyby naprzeciw pana wyjeżdżały, tak jak to kiedyś się działo w stanie wojennym, właśnie sikawki i stanął taki kordon policji, bo takie obrazki mieliśmy chociażby ostatnio w Warszawie.
Oczywiście, znaczy to jest to, o czym mówiłem, czyli kwestia nierozumienia lub braku zrozumienia przysięgi, którą się składa. Jeżeli funkcjonariusz policji ślubuje narodowi polskiemu, to powinien wiedzieć, że policja ma służyć obywatelowi, a nie ma być wykorzystywana przeciwko obywatelowi.
No, a rozkaz? Sprzeciwiać się rozkazowi żołnierz?
Nie ma znaczenia. Kodeks karny zna zna możliwości odmówienia wykonania rozkazu, jeżeli rozkaz jest przestępstwem. I taki funkcjonariusz policji takie decyzje może podejmować. Oczywiście one mogą się wiązać z poważnymi konsekwencjami wobec niego, no ale to zależy od typu człowieka. Jeżeli się jest człowiekiem odważnym, jeżeli się wierzy w swoje racje, jeżeli się wierzy w przysięgę, którą się składa, to nie działa się przeciwko obywatelom.
Proszę, ale jeżeli jesteśmy na akcji, trudno czasem rozeznawać.
Proszę zwrócić uwagę, ale to chodzi o całą filozofię działania policji. Proszę zwrócić uwagę, jak na przykład działa policja w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy poglądać filmy dokumentalne. Policja w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70. działała podobnie jak polska policja teraz. Natomiast obecnie policja w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o demonstracje, to są ludzie, którzy pomagają demonstrantom. Dopiero w sytuacjach ekstremalnych, kiedy naprawdę te demonstracje przeradzają się w jakieś ruchy nie do opanowania, policja interweniuje. Natomiast do pewnego momentu ich praca polega na pomaganiu demonstrantom, żeby demonstrantom lepiej się demonstrowało. I na tym polega rola policji. Przecież marsze w obronie wolnych mediów, telewizji Trwam, Radia Maria czy Marsz Niepodległości to były marsze całych rodzin, małych dzieci. Tam byli moi przyjaciele z żonami, z dziećmi. Ja niestety nie mogłem, ale też chciałem być z moją córeczką 7-letnią. Więc jak można rzucać w takich ludzi gaz łzawiący? Jak można używać armatek wodnych wobec takich osób? Dochodzą nas słuchy i bardzo prawdopodobne jest, że niektórzy funkcjonariusze policji zamaskowani brali udział w tych prowokacjach. Funkcjonariusze, bo nie wiadomo czy policji. Jednocześnie słyszymy tłumaczenia Komendy Głównej Policji, że funkcjonariusze musieli być zamaskowani, bo to byli funkcjonariusze antyterroryści. Szanowni Państwo, do czego my zmierzamy? Funkcjonariusz policji nie może być zamaskowany, chyba że naprawdę realizuje zadania antyterrorystyczne w czasie akcji. Ale każdy funkcjonariusz policji musi być jawny, chyba że jest funkcjonariuszem operacyjnym, ale nie może chodzić w maskach. Funkcjonariusz operacyjny działa po cywilnemu, ale nie może zakładać żadnej maski. Niedługo, szanowni państwo, może się okazać, że patrole policji będą zamaskowane, bo komendant główny uzna, że policjanci muszą być chronieni. Proszę pamiętać, że w Polsce przedwojennej policjant po służbie miał obowiązek chodzić w mundurze, bo to był wyraz szacunku dla munduru, dla formacji, ale także dla obywatela. Pokazanie, że policjant jest tym obywatelem, który został doceniony przez państwo, który dba o nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj policjant po służbie boczkiem przemyka, żeby nikt go nie zobaczył w mundurze, żeby nie daj Panie Boże musiał interweniować. Tak? To jest niestety, to nie jest wina funkcjonariuszy policji, to jest wina kształcenia funkcjonariuszy policji. Po drugie, to jest wina filozofii funkcjonowania polskiej policji. Po trzecie, to jest brak pieniędzy na to, żeby godziwie płacić tym funkcjonariuszom.
A co rodzi największe napięcia w życiu społecznym? Czy co może, tak?
Oczywiście klasycznym napięciem podstawowym, który prowadzi nawet do rewolucji, to jest pogorszenie sytuacji materialnej. Tak? W zasadzie wszystkie rewolucje zostały spowodowane z głównej przyczyny to jest problemów ekonomicznych. Oczywiście gdzieś zawsze z boku funkcjonował problem wolności, problem dostępu do stanowisk, ale największy problem to jest ubóstwo. Im bardziej biedne społeczeństwo, im więcej bezrobotnych, im większy kryzys, tym więcej frustracji, tym więcej działań agresywnych i tym bardziej dochodzi do różnego rodzaju wybuchów społecznych. Jeszcze gorzej jest, kiedy społeczeństwo dzieli się na warstwy, zamknięte warstwy społeczne, czyli kasty rządzącej. Tak? Mamy obecnie kastę rządzącą Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która zajęła wszystkie eksponowane stanowiska, a w zasadzie wszystkie agencje, urzędy gminne, wojewódzkie, różnego rodzaju agencje są obsadzone członkami tej partii lub też członkami ich rodzin. To są zamknięte grupy społeczne. Dostęp normalnego młodego absolwenta wyższej uczelni do takiej pracy jest zamknięty, jeżeli nie ma znajomości lub nie ma rodziny. I to rodzi frustrację.
Bo czyli legitymacji partyjnej, tak?
No, tak można powiedzieć. Mamy wielu doskonale wykształconych absolwentów wyższych uczelni, którzy przychodzą do mnie i proszą o pomoc w załatwieniu pracy. Dlatego, że oni nie mogą, mając doskonałe kwalifikacje, biorąc udział w konkursach, wygrać tych konkursów. bo gro konkursów jest w cudzysłowie ustawione.
Może być tak, że tak w społeczeństwie jak na stadionie, kibice i kibole?
No to jest jakieś uproszczenie, natomiast w oczywisty sposób im bardziej społeczeństwo się dzieli na lepszych i gorszych, tym więcej to prowadzi do większych konfliktów, tak? Im gorzej jednym, tym lepiej drugim, ale to jest oczywiście działanie na krótką metę. Każde demokratyczne, dojrzałe demokracje potrafią znaleźć taki sposób funkcjonowania tej demokracji, które umożliwia ludziom aktywnym, wybitnym, wybijającym się osiągnięcie kolejnego elementu kariery zawodowej, kolejnego elementu awansu zawodowego, albo w jakiś sposób próbują dać ujścia atmosferze agresji atmosferze brutalności. We Francji, kiedy nie potrafiono młodzieży zapewnić odpowiedniego startu życiowego w XIX wieku, stworzono Legię Cudzoziemską po to, żeby te osoby najbardziej agresywne, czy osoby o bardziej rozbudowanym ego mogły realizować się w tej formacji wojskowej, działać, emocje mogły być wyciszane, tak? Więc są różnego rodzaju formy wyciszania emocji społecznych.
Myślimy o bezpieczeństwie i na tym powinno zależeć wszystkim pewne cele. Czy możemy sobie też w Polsce, w państwie wyznaczyć takie cele, które by nas jednoczyły? Bo patrząc na to, na co dzieje się chociażby w tej przestrzeni parlamentu, co sprawa, to podział, to walka, no na razie na słowa, tak jak się przyglądamy w mediach, to jeszcze bardziej to jest jakoś tam wzmacniane, że jak gdyby nie widzimy, że możemy być w jakiejś sprawie dla siebie partnerem i to pewnie też ma przełożenie na nasze życie społeczne, że sąsiad z sąsiadem nie widzi, że do jakiejś sprawy może być drugi dla niego partnerem, że możemy mieć cel. I ta dbałość właśnie o interesy, różnie też to rozumiemy, o interesy państwa, o interesy społeczne, o interesy sąsiedzkie, rodzinne.
Problem polega na tym, proszę ojca, że jedno się mówi, drugie się robi. To jest też problem tego, że władza się psuje od głowy. Tak? My widzimy, że w zasadzie wszystkie partie deklarują pewną wspólnotę interesów Polski, na przykład w zakresie spraw zagranicznych. Deklarują wspólnotę interesów, wspólne cele w zakresie polityki militarnej, polityki gospodarczej, polityki bezpieczeństwa energetycznego. Tylko to są deklaracje słowne. Natomiast jeżeli później dochodzi już do konkretów, to okazuje się, że inaczej widzi bezpieczeństwo energetyczne partia rządząca, inaczej widzi opozycja. Jeżeli mówimy o polityce zagranicznej, czy na przykład polityce wobec mniejszości narodowych w Polsce, czy Polski, Polaków za granicami Polski. Tu też są, od razu się pojawiają różnice. To samo, jeżeli mówimy o wojsku, o kwestiach militarnych. Tak? Jest specjalna ustawa, która zakłada poziom finansowania polskiej armii, która została uchwalona kiedyś w konsensusie, po czym okazuje się, że jedynym rządem, który nie realizuje tej ustawy, to jest rząd Platformy Obywatelskiej od paru lat. Dowiadujemy się, że kosztem polskiej armii się czyni olbrzymie oszczędności po to, żeby minister Rostowski, jak dzisiaj wyczytaliśmy w mediach, nie musiał tłumaczyć się z wysokości deficytu budżetowego. Także problem polega na tym, że cele w wielu obszarach opozycja i partia rządząca ma wspólne w sferze słownej, ale wykonanie to już coś innego, proszę ojca. I ludzie rozsądni, inteligentni to widzą, że co innego jest deklarowane, co innego jest robione. I dlatego nie może dojść do konsensusu, bo jeżeli deklarujemy, że A jest A, to później nie możemy mówić, że A to jest B. I wielu to widzi i nie może przejść na tym do porządku dziennego.
Tak, wspomniałem o tej energetyce, tak, bezpieczeństwo energetyczne, czy bezpieczeństwo na chodniku dla tych, którzy przechodzą, czy na jakimś tam podwórku, placu. Ale czy są takie gałęzie gospodarki, które jak gdyby pokazują nam, że rządzący wiedzą, co to jest bezpieczeństwo narodowe i kiedy ono jest, a kiedy już go zaczyna brakować. Myślę właśnie energetyka, prawda, surowce. Myślę, nawet przed rozmowami wspominaliśmy przewoźnika narodowego, jeżeli chodzi o, prawda, o lotnictwo. Też kwestia chociażby tego procesu naprawczego w pułku 36. Mówiono wiele o tym, co trzeba zmienić, po czym zlikwidowano go.
Szanowni Państwo, w zasadzie, jeżeli chodzi o tą władzę publiczną, to ja nie widzę żadnych obszarów, w którym by podejmowano działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski, zwiększenia siły ekonomiczno-finansowej naszego kraju, siły militarnej, siły demograficznej. W zasadzie w żadnym obszarze działania tej władzy, do rządu Donalda Tuska, tego nie widać. Można powiedzieć, że tak, ma być gaz łupkowy, ale nie ma żadnych kompleksowych ustaw, które mają właśnie normować kwestie koncesji na wydobycie, a później wydobywania i stworzenia na przykład funduszu pokoleń dla naszych przyszłych obywateli. Po drugie, i tutaj pan profesor Jędrysek bardzo ciekawe ma projekty zmian przygotowane po to, żeby Polska mogła osiągać z tego olbrzymie sukcesy. Mamy przykład, o którym się też nie mówi, linii przesyłowych gazu i ropy naftowej. Mamy przykład gazoportu, mamy przykład złóż tak zwanych magazynów gazu i ropy. I tak naprawdę to wszystko nie jest realizowane w taki sposób, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo ekonomiczne. A nasz sąsiad główny, czyli Rosja, podejmuje wszelkie działania, aby jak najbardziej uniezależnić się od tego kierunku polskiego. Proszę zwrócić uwagę, że gazociąg północny już został otwarty. W tej chwili jest tworzony gazociąg południowy, który ma omijać Ukrainę i także Polskę, ma iść dołem. Także tak naprawdę, jeżeli Rosja jeszcze przejmie polskie złoża gazu łupkowego oraz doprowadzi do tego, że będzie partycypować w budowie elektrowni jądrowych, to tak naprawdę może się okazać, że będziemy całkowicie uzależnieni od tego państwa, biorąc pod uwagę jeszcze plany Unii Europejskiej, bo o tym się bardzo mówi, tego tak zwanego pakietu klimatycznego. Bo proszę sobie wyobrazić, że według wstępnych planów Unii Europejskiej do 2050 roku z elektrowni mają być wyeliminowane elektrownie węglowe. Co oznaczałoby, że w Polsce po prostu zostanie zlikwidowanych kilkaset elektrowni, nie mając w zasadzie żadnego substytutu węgla. I rząd Donalda Tuska nic na ten temat nie robi.
Może być tak, że my technologicznie się uzależnimy od kogoś, myśląc o elektrowniach jądrowych, i od paliwa również od kogoś, bo paliwo do zwykłych, konwencjonalnych posiadamy sami, tak?
Tak, znaczy gaz mamy też posiadać, tylko problem polega na tym, że jeżeli już na tym etapie, a takie do nas dochodzą słuchy, skupuje pozwolenie na poszukiwanie ropy naftowej, gazu ziemnego, gazu łupkowego, Gazprom, to możemy się obawiać, że po pierwsze Gazprom nie znajdzie żadnego gazu łupkowego, no bo jeżeli ma szukać, to nie będzie szukał wbrew swoim interesom, jeżeli Gazprom ma olbrzymie złoża na Syberii ropy i gazu. Po drugie, nawet jeżeli znajdzie, a później dostanie koncesję na wydobywanie, to będzie wydobywał takie ilości, aby nie tracić na tym. To jest jasna zasada ekonomii. Tutaj nie można mieć zastrzeżeń do działań Gazpromu czy jakiejkolwiek innej firmy rosyjskiej. Ona nie będzie nigdy działała wbrew własnym interesom. A tutaj do tego dołóżmy jeszcze politykę, czyli powiązanie tych firm z Kremlem, i mamy i ekonomię, i politykę w jednym, która doprowadzić może nie tylko Polskę, ale wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tak zwane dawne demoludy, do uzależnienia pełnego energetycznego od Rosji. Zresztą tego zaczynają się już obawiać i Anglicy, i Niemcy. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z głównych firm brytyjskich, która dystrybuuje gaz do gospodarstw domowych, została kilka lat temu przejęta przez jedną z firm rosyjskich. Mało kto z Brytyjczyków sobie zdawał sprawę, że ich firma już należy do Rosjan, a nie do Brytyjczyków. To powoli do nich dociera. To samo się dzieje w Niemczech. Powoli do nich dociera, że największe firmy, kombinaty rosyjskie mają takie środki finansowe, że mogą wykupywać różnego rodzaju firmy i przejmować je. A niestety wiele firm rosyjskich są w taki lub inny sposób powiązane z władzą polityczną i realizują interesy polityczne.
I tak pan mówi o tym, żeby to społeczeństwo mogło wiedzieć. Teraz, gdy jest już koniec chyba nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, też opozycja zgłaszała poprawki, żeby prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej każdego roku zdawał sprawozdanie, kto zarządza częstotliwościami w państwie, w konkretnej szerokości geograficznej, tak? Na przykład w Polsce. Żebyśmy się wiedzieli, czego się spodziewać, bo dzisiaj częstotliwości to będzie narzędzie dotarcia. W zasadzie może być tak, że za chwilę przestaną drukować gazety drukowane. Będą media, a media to częstotliwości. Teraz, kto ma częstotliwości? Mówi się, że będą wprowadzane nawet przetargi czy aukcje, na których ktoś, kto ma pieniądze, będzie kupował, czyli będzie miał realny wpływ. I strona rządząca, czyli większość parlamentarna, nie zgodziła się na taką poprawkę, żeby tak jak na przykład przewodniczący Krajowej Rady sprawozdanie przedstawiał, tak prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jasne, ale to proszę ojca, to nie jest nową. Przecież proszę pamiętać, jak było na początku lat 90., kiedy to okazywało się, że wojsko w danym czasie zwalniało pewne częstotliwości dla jakiejś telewizji, albo nie zwalniało, albo ograniczało, albo nie ograniczało.
No bo tutaj też mowa jest o całej dywidendzie, tak? O tych częstotliwościach, które zostaną po analogowej telewizji. Tylko część będzie przystosowana do telewizji cyfrowej, a ogromna część zostanie. Kto tym będzie zarządzał, tak?
Jasne, oczywiście. To jest kolejny element. To jest kolejny element. Ja nie jestem oczywiście specjalistą z zakresu mediów elektronicznych i kwestii związanych z częstotliwościami. Natomiast to jest przykład, że tej władzy publicznej nie zależy na transparentności i przejrzystości. Proszę pamiętać, że która władza publiczna, który rząd zmienił, który Sejm zmienił prawo w zakresie dostępu do informacji publicznej, ograniczając ją? No przecież rząd Platformy Obywatelskiej. Który rząd, który Sejm zmienił prawo o zgromadzeniach, ograniczając prawo do zgromadzeń? No rząd Platformy Obywatelskiej. Ta władza boi się praw obywatelskich. Wbrew swoim deklaracjom z 2005 i 2007 roku ta władza ogranicza prawa obywatelskie, a nie poszerza. Szanowni Państwo, pamiętacie, jak szydził Tusk z Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma samochodu, dlatego stawia fotoradary? Pamiętacie Państwo w 2007 roku? A kto postawił w Polsce najwięcej fotoradarów? Niedługo będzie fotoradar przy każdej ulicy. Kto? Donald Tusk. I po co stawia te fotoradary? Nie po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków, tylko żeby 1,5 miliarda złotych trafiło do budżetu państwa. Nie słowa, a czyny świadczą o człowieku. A jeżeli patrzymy na tą władzę, na ten rząd, jeżeli patrzymy na ministra Nowaka, który ogłasza publicznie na konferencji prasowej, że może zapewnić, że w Polsce już pluskwy nie będą gryźć pasażerów w wagonach, to mnie ręce opadają, szanowni państwo. Minister transportu w Polsce w 21 wieku ogłasza, że wreszcie nie będą pluskwy ciąć pasażerów, bo je odkazili, te wagony. No to jest przecież żenada pełna, a ci ludzie się nie wstydzą.
A jak pan ocenia przechodzenie przykład z rządu do biznesu? Minister chociażby Grat, bo dotknął pan też energetyki jądrowej, spółka, która ma tym się zajmować. Szefem jest teraz były minister Grat. On też był odpowiedzialny za znalezienie, tak, bo myślimy o przemyśle stoczniowym, o ważnej gałęzi gospodarki, bo to jest tak, że to się wszystko sypie jak domino. To nie sama stocznia funkcjonuje. Stocznia jeszcze ma kooperantów. Tak jak wspominaliśmy w luźnej rozmowie, że jak w Fiacie Autopoland, tak, w Tychach zlikwidują 1,5 tysiąca stanowisk, to znaczy, że ileś tych stanowisk też było powiązanych
kilka
z kooperantami.
Kilka tysięcy stanowisk zostanie zlikwidowane w okolicznych firmach współpracujących w Sosnowcu, w Będzinie, w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej. Zostanie zlikwidowane, będą stanowiska pracy. Zresztą to jest olbrzymi skandal.
Jestem odpowiedzialny za coś, no tak, a nie inaczej odpowiedzialny, tak, bo tak jakoś to udało się przemycić, że jest inwestor, nie ma inwestora, wszystko jedno, prawda, czy jest stocznia, czy jej nie ma. No ale z takiego stanowiska pytamy się o tą odpowiedzialność, trafiamy do wielkiego biznesu, bo ktoś powie, ja już rezygnuję, no nie chcę być parlamentarzem, chyba pan Pawlak też tak myśli, może skończy do końca kadencji, a później może interesami jakimiś się zajmie
myślę,
biznesem.
Że pan premier Pawlak zostanie posłem, tylko nie zawodowym, że będzie mógł jednocześnie prowadzić interesy, być posłem. Myślę, że nikt nie zrezygnuje z własnej woli z tych polityków koalicji rządzącej z immunitetu. A teraz, jeżeli chodzi o ministra Grada, no cóż ja mogę powiedzieć, to za likwidację stoczni i za tak zwanych inwestorów katarskich przed Trybunałem Stanu powinien stanąć i on, i pan premier Tusk, bo to był moim zdaniem, w moim najgłębszym przekonaniu, tylko i wyłącznie manipulacja wizerunkowa przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Natomiast, szanowni państwo, energetyka jądrowa i spółka budująca elektrownie jądrowe w Polsce to jest olbrzymi, gruby, tłusty kąsek ponad 80 miliardów złotych. Bo to są co najmniej dwa reaktory, dwie elektrownie, a może i dużo więcej. Więc na tym stanowisku musiała być osoba zaufana do Donalda Tuska, bo ten tor ktoś będzie dzielił. Ktoś będzie dzielił zamówienia, ktoś będzie brał podwykonawców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą mieliśmy przykład przy budowie autostrad. I dlatego pan minister Glad został wybrany, wysłany na to stanowisko. To nie sądzę, żeby to była jego nieprzymuszona wola. Przecież nie wygrał w żadnym konkursie, nie okazał się wybitnymi zdolnościami. A już jak dzisiaj wiemy, do tej spółki wkroczyło CBA. Nie wiem, czy szanowni państwo o tym wiecie, ale niedawno media informowały, że właśnie do tej spółki już wkroczyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, żeby sprawdzać już te, co prawda przed podobno przyjściem pana ministra Grada, podpisane pewnego rodzaju kontrakty na doradztwo i konsulting. Więc to są olbrzymie pieniądze. Powtarzam, to jest... skończyły się wielkie prywatyzacje w Polsce, oprócz kilku jeszcze złotych kąsków, na których można w cudzysłowie zarobić. Ale jeszcze olbrzymie pieniądze można zarobić, a podobno mówi się, że zjadka to jest 5-10%. To są elektrownie jądrowe i gaz łupkowy. I to są olbrzymie rzeczy do zrobienia.
Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, dzisiaj stan bezpieczeństwa w Polsce. Gościem Radia Maryja jest pan Bogdan Sienczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurator w stanie spoczynku. Telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Słuchacze z zagranicy 48-56-655-23-33. Drugi numer 48-56-655-23-66. 24 minuty po 22. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Krystyna z Dolnego Śląska. Ja do pana prokuratora. Pan prokurator był moim kandydatem z mojego okręgu. Oczywiście głosowałam na pana, jak wiele innych moich przyjaciół. Jest pan świetnym prokuratorem, zna się najlepiej na służbach specjalnych, ale przykro mi powiedzieć to, że nie jest pan politykiem. Gdyby pan dostał się do Sejmu, to na pewno przeszedłby pan do Solidarnej Polski. Pan prokurator właściwie w telewizji sprowokował mnie do tego telefonu, ponieważ wspomniał pan o Solidarnej Polsce. Głosując na Solidarną Polskę, rozbijamy prawicę. Ja jestem jako stary działacz, jeszcze od stanu wojennego, wiem, jak to wszystko wygląda. I wiem o tym, że pan by przeszedł do tej Solidarnej Polski. Dzięki komu dostał się pan Ziobro do Parlamentu Europejskiego? przyszłości na pewno mógłby być prezydentem i by był, ale sam sobie pogrzebał swoją szansę. Nie musi pan prokurator odpowiadać na moje pytania, ale szanse Solidarnej Polski i PJN-u są minimalne. 1-2%. A dla PiS-u to by było dużo. I gdyby mógł sam rządzić. Nie wiem, czy marnotrawni synowie mogą jeszcze zwrócić do PiS-u.
Jeżeli ci z Pisma Świętego, to na pewno, a pewnie my za takich też uchodzimy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie mogłem być ani w PiS-ie, ani w Solidarnej Polsce. Startowałem z list PiS-u, ale jako kandydat niezależny i bezpartyjny. I czy chciałbym, czy nie chciałbym, to nie mógłbym należeć ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani do Solidarnej Polski. Uważam, że prawica polska potrzebuje przewietrzenia, potrzebuje sięgnięcia po nowe grupy społeczne, ludzi, którzy nie głosują. Natomiast nie jestem politykiem, nie mogę się wypowiadać na tematy polityczne, bo jako prokurator nie mogę prowadzić działalności politycznej, więc nie chciałbym się szerzej odnosić. Ja doceniam pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że to jest człowiek, który naprawdę chce wygrać dla Polski i chce tą Polskę zmienić, ale doceniam równie Zbigniewa Ziobrę. Uważam, że to jest człowiek, który równie mocno kocha Rzeczpospolitą, równie mocno chce zmienić władzę i chce uczciwej Polski. I wierzę w to, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Solidarna Polska osiągną sukces i kiedyś będą Jarosław Kaczyński ze Zbigniewem Ziobro otworzyć rząd, będą razem działać na rzecz Rzeczpospolitej. Ale jak to będzie wyglądało technicznie, na szczęście nie mniej o tym decydować. To, że byłbym posłem, czy byłem posłem, nie oznacza, że muszę być politykiem. Szanowni Państwo, nie wierzcie w to, że każdy Polak, który chce działać na rzecz dobra Rzeczpospolitej, musi być politykiem w tym rozumieniu potocznym, bo oczywiście jeżeli mówimy o polityce w tym rozumieniu greckim, to jest dbanie o dobro wspólne, tak? Natomiast obecnie uznaje się, że polityka to jest działanie na rzecz partii politycznej. My musimy zapomnieć o takim sposobie myślenia. Dla nas powinno być najważniejsze dobro Rzeczpospolitej. Bez względu na to, kto deklaruje, jakie ma poglądy polityczne, tylko co robi. Przecież w Platformie Obywatelskiej też można dostrzec, co prawda rzadko, ale można dostrzec przejawy ludzi, którzy chcą dobra Rzeczpospolitej. Niekiedy różnego rodzaju inicjatywy, na przykład ministra Gowina, w pewnym zakresie są przejawami dbania o całą Rzeczpospolitą. Także nie można wszystkich ludzi szeregować tylko i wyłącznie na zwolenników tej lub drugiej partii politycznej. Ja byłem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jarosław Kaczyński ma mój wielki szacunek, doceniam te lata współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Współpracowałem też ze Zbigniewem Ziobro. Wierzę, że Solidarna Polska osiągnie duży sukces, że PiS osiągnie duży sukces i że będą rządy w Polsce takie jak na Węgrzech, kiedy będziemy mogli zmienić konstytucję, kiedy będziemy mogli rozliczyć winnych tych ostatnich kilku lat, kiedy będziemy mogli rozliczyć wszystkie afery. Ale to musimy działać wspólnie, nie możemy się dzielić, nie możemy opowiadać o sobie złych rzeczy, tylko znajdować punkty wspólne, styczne i działać na rzecz Rzeczpospolitej. I taki przykład nam daje Radio Maria i Telewizja Trwam. Daje nam przykład, że różnego rodzaju środowiska, które dobrze życzą Rzeczpospolitej, potrafią wspólnie wziąć udział w marszu w obronie wolnych mediów, potrafią brać udział w różnego rodzaju inicjatywach społecznych czy inicjatywach ekonomicznych. Także wierzę, że tak będzie. Natomiast kwestie polityczne zostawiam politykom. Ja sam politykiem nie jestem.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janina z Kielc. Pozdrawiam bardzo.
Dziękujemy.
Ojca Grzegorza bodajże.
Tak, i pana prokuratora.
I pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego. Jestem bardzo wdzięczna, jestem człowiekiem bardzo prawym. I teraz proszę ojca i proszę pana prokuratora o pomoc, bo jestem zbulwersowana tym, co doznałam 29 listopada. Zostałam oszukana przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-pożyczkową SKOK. To, co zobaczyłam po podpisaniu umowy, zresztą sam właśnie zezwali mnie, miałam wcześniejszą pożyczkę i ja se później dobrałam i co zobaczyłam, nie miałam okularów. Także jestem po prostu bardzo, nie wiem, czy ojcowie w ogóle, czy to nie jest, że się podszywają pod Radio Maryja.
Ja myślę, że tutaj w kwestii umowy trudno się pod nas podszywać. Ja też nie podpisuję jako na przykład SKOK z panią umowy, czy tu pan prokurator, ale też go zaraz zapytamy, jak on do tego podchodzi. A tu, gdy mówimy o jakichkolwiek umowach, no musimy być świadomi, że zawsze są te dwie strony i są konsekwencje w jedną stronę, w drugą. Też pewnie pani nie pomożemy tutaj w pani, czy w jakiejkolwiek innej sprawie takiej, prawda, która ma jakiś konkret, bo trzeba by nad tym usiąść, zobaczyć, prześledzić, jak było na początku, jak było w trakcie podpisywania, co z tego wynika. Tak myślę, panie prokuratorze, jak pan to ocenia.
W ten sposób nie ma żadnego powiązania między radiem a kasą. Kasy to są podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach opisanych w ustawach. Jeżeli pani została wprowadzona w błąd, czy wykorzystano pani problem z wzrokiem, to oczywiście powinna pani jak najszybciej powiadomić o tym prokuraturę, wskazać te informacje, które świadczą o tym, że została pani wprowadzona w błąd, że podpisała pani niekorzystną umowę. Jeżeli prokuratura to zbada w odpowiedni sposób i wyjdzie na to, że została pani oszukana, to odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje, bez względu na to, czy to są przedstawiciele banku PKO, banku BPH, czy SKOK-ów. Każdy ponosi odpowiedzialność, jeżeli dokonuje oszustwa czy wyłudzenia. Natomiast oczywiście w pani przypadku nie znamy żadnych szczegółów, na czym by miało polegać to oszustwo, to wyłudzenie, czy też wprowadzenie w błąd. Nie mogę się odnosić konkretnie do tej sprawy, bo nie mam żadnych podstawowych informacji. Natomiast ja przestrzegam każdego z państwa przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy z kimkolwiek, żeby dokładnie czytać te umowy, szanowni państwo. Ja jako prawnik często się spotykam w sytuacjach, w których podpisuję na przykład polisę ubezpieczeniową, że przedstawiciele dziwią się, że ja czytam te polisy. Bo ludzie, albo po co pan to czyta, ludzie nie czytają i podpisują. Ja mówię, nie, szanowni państwo, lepiej przeczytać, zapoznać się szczegółowo i nie ponieść konsekwencji błędu, niż później przez lata dochodzić się swoich błędów czy wprowadzenia w błąd.
Tylko też można powiedzieć, że ja się czuję oszukany, ale tak naprawdę ja tam złożyłem swój podpis, tak?
Dlatego mówię, że najlepiej jest dokładnie czytać umowy, które podpisujemy z aneksami, z regulaminami. Problem polega na tym, że Polacy jeszcze nie mają takiej kultury prawnej, żeby korzystać niekiedy z pomocy prawnika. Ja nie wiem, ile kosztuje w tej chwili porada prawnika, ale podejrzewam, że to są gdzieś koło 100 zł, myślę. Niekiedy ludzie podpisują umowy na kilkaset tysięcy złotych, umowy kredytu, umowy pożyczki i żal im wydać tych 100 czy 200 zł na poradę prawnika, który im powie, czy ta umowa jest profesjonalnie przygotowana, profesjonalnie zabezpieczona. No i później są tego konsekwencje i ludzie płaczą. Ludzie są zrujnowani w wielu sytuacjach, bo im było żal tych kilkudziesięciu złotych czy kilkuset złotych na to, żeby skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika. Oczywiście są tak zwane umowy przez przystąpienie, kiedy to musimy podpisywać. Niekiedy mnie samemu ręce opadają, jeżeli chodzi o kwestie na przykład umowy dostawy energii elektrycznej czy umowy dostawy wody, odprowadzania ścieków. Teraz będzie czeski film z umowami o odbiór śmieci, więc To już jest niestety wola naszego parlamentu, że takie przygotowuje buble prawne.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Już mogę mówić?
Może nie? Pani mówić, tak, pani imię?
Agnieszka z Wrocławia.
Bardzo proszę, pani Agnieszko.
No więc ja chciałam się, żeby się pan prokurator ustosunkował do tych afer związanych z Amber Gold i Finn Royal. W jaki sposób państwo zabezpieczyło bezpieczeństwo finansowe obywateli. Bo państwo dopuściło do rynku takie firmy oszukańcze. Mało co z tego, prokuratura dostała informację od Krajowego Nadzoru Finansowego, że jest podejrzenie o popełnienie przestępstwa, a prokuraturze umorzyli postępowanie. Jak na przykład większość ludzi dowiedziała się, że no było jakieś doniesienie, ale prokurator umorzył postępowanie, no to znaczy, że firma jest uczciwa, prawda? Więc no w tej chwili są procesy, ja jestem taka jedną z poszkodowanych, w tej chwili są procesy cywilne o odszkodowania, są już nakazy sądowe, no ale to jest postępowanie cywilne, możemy pieniądze odzyskać, możemy się nie odzyskać. I ja uważam, że następnym krokiem to jest po prostu pozew przeciwko Skarbowi Państwa. I proszę, żeby się pan prokurator ustosunkował do tej...
Oczywiście można to brać pod uwagę. Niewątpliwie organy państwa przynajmniej w sprawie Amber Gold, Finlora, ja tak dokładnie nie znam. Sposób działania podobno jest bardzo podobny. Natomiast jeżeli chodzi o Amber Gold, niewątpliwie organy państwa zawiodły i zawiodła tutaj niestety, przykro mi powiedzieć, prokuratura i zawiodły tutaj służby specjalne. Jeżeli ja słyszę, szanowni państwo, że Komisja Nadzoru Finansowego nie powiadomiła ABW i dlatego ABW się nie zainteresowało firmą Amber Gold, to po prostu ogarniamy pusty śmiech, bo wiem dobrze, że przecież KNF informował o tym na swoich stronach internetowych, więc jeżeli funkcjonariusze ABW nie potrafią wejść na stronę internetową i wyczytać, które firmy nie mają odpowiednich pozwoleń, zezwoleń na działalność, to bardzo źle świadczy o agencji. Jeżeli chodzi o prokuraturę, mam nadzieję, że to postępowanie karne wyjaśni i dyscyplinarna odpowiedzialność prokuratorów i powodów, dlaczego to postępowanie umorzono. Jeszcze dziwniejsze jest postępowanie urzędów skarbowych w tym zakresie, więc jeżeli organy państwa wykażą, iż było to zaniedbanie właśnie tych instytucji publicznych, a wszystko na to wskazuje, że tak być może, to wtedy można brać pod uwagę pozwanie Skarbu Państwa. Natomiast niewątpliwie sprawa Amber Gold potrwa długo. Środki finansowe, które zostały zabezpieczone z majątku Amber Gold, zapewne zostaną zabezpieczone na potrzeby śledztwa i pokrzywdzonych w tym śledztwie. Więc przykro mi to mówić dla tych tysięcy pokrzywdzonych Polaków, ale to może potrwać bardzo długo, dlatego że taka jest polska procedura karna, którą od lat próbował zmienić Zbigniew Ziobro, ale nie udało się tej procedury zmienić, a wręcz Platforma Obywatelska odwołała te reformy Zbigniewa Ziobry, że po prostu no to może potrwać parę lat. Ja naprawdę nie byłbym tutaj optymistą, jeżeli chodzi o kwestię odzyskania środków finansowych, chyba że prokuratorzy, którzy staną na wysokości działania i podejmą decyzję szybko i sprawnie, przynajmniej w zakresie zwrotu majątku poszkodowanym.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady.
Szczęść Boże.
Ja od początku nie słuchałem, natomiast mam takie pytanie. Czy odsunięcie pana prokuratora z Katowic od spraw korupcyjnych oznacza to, że w Polsce działają zorganizowane grupy przestępcze siedzące na wysokich stanowiskach? A drugie pytanie, jeżeli chodzi o sprawę pana Rogalskiego, który wytyka właśnie błędy, można powiedzieć, przestępczość, no bo jeżeli ktoś nie wypełnia swoich obowiązków, a jest powołany do tego i ma nakaz to robić, to znaczy, że nie robiąc tego jest przestępczość.
Zanim
dlatego pan powiedzieć... Rogalski jest krzywdzony, skoro się dopomina o sprawiedliwość społeczną wobec rodzin i wobec w ogóle Polaków wszystkich. Chciałbym zapytać się na te dwa pytania, o pana prokuratora z Katowic i pana adwokata Rogalskiego. Czy to znaczy, że grupy przestępcze rządzą naszym państwem?
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, panie prokuratorze, to co do przestępczości od razu, to za mocne słowo może być naruszanie prawa, czy zaniedbanie jakieś, tak?
Znaczy powiem tak, grupy przestępcze zapewne bezpośrednio nie rządzą Polską, natomiast definicja mafii, każdy kto się interesuje tymi sprawami wie, że mafia to jest powiązanie zorganizowanej przestępczości z różnymi rodzajami strukturami państwowymi, władzą publiczną, organami wymiaru sprawiedliwości. Więc można powiedzieć tak, że w Polsce mamy pewne elementy mafii. Mamy sygnały bardzo poważne, świadczące o tym, że pewne osoby z organów państwa mogą współpracować z tą mafią, mogą osoby z wymiaru sprawiedliwości współpracować z takimi zorganizowanymi grupami przestępczymi. W swoim czasie istniały materiały, które wskazywały, że grupy przestępcze chciały nawet kształcić swoich prokuratorów i sędziów, opłacać aplikację, asesurę po to, żeby później mieć takich swoich lojalnych prawników. Myślę, że to się nie udało, natomiast nie można takiej sytuacji wykluczyć. Proszę pamiętać, że we Włoszech dopiero po 40 latach wyszło na jaw, że kilku premierów Włoch brało czy współpracowało na różnym oczywiście poziomie z przedstawicielami organizacji mafijnych włoskich. Także to oczywiście jest mocno powiedziane, natomiast pewne elementy takich stwierdzeń wydają się być prawdziwe. Jeżeli chodzi o pana prokuratora z Katowic, pana prokuratora Jacka Więckowskiego, to znam go osobiście. Uważam, że to jest jeden z najlepszych prokuratorów zwalczających przestępczość tak zwanych białych kołnierzyków, czyli finansowo-gospodarczych. Pan prokurator Więckowski prowadził sprawę prywatyzacji Stoenu i stawiał zarzuty panu generałowi Czempińskiemu. Z docierających do mnie sygnałów z prokuratury wynika, iż nie była to decyzja merytoryczna, ale podjęta z innych powodów. Nie chciałbym o nich mówić w chwili obecnej, bo obawiam się, że wobec mnie by też wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Natomiast niewątpliwie kiedyś prawda ujrzy światło dzienne. Prokurator Jacek Więckowski od wielu lat szkoli prokuratorów w zakresie zwalczania przestępczości finansowo-gospodarczej. Jest dla wielu młodych adeptów sztuki takim pewnym wzorcem. I szkoda, że taki wzorzec wraca do prokuratury okręgowej. I szkoda, że wypowiedzi niektórych prokuratorów z prokuratury apelacyjnej wskazują brak takiej koleżeńskiego docenienia tej ciężkiej pracy prokuratora Więckowskiego. Natomiast on zostaje w prokuraturze, po prostu został w cudzysłowie zdegradowany, wraca do prokuratury okręgowej, natomiast tam na pewno będzie prowadził śledztwa jeszcze mocniej i wytrwalej niż dotychczas, a już z prokuratury okręgowej go nie można zdegradować. Także tam będzie mógł na pewno przez długi okres czasu działać, a mam nadzieję, że dotrwa do czasów, kiedy prokuratorzy tak zaangażowani jak on będą doceniani. Jeżeli chodzi o mecenasa Rogalskiego, no cóż, korporacja adwokacka jest znana ze swoich poglądów na rzeczywistość. Bardzo wielu adwokatów ma postępowania lustracyjne, albo przynajmniej słyszymy o wielu adwokatach, którzy mają postępowania lustracyjne. To są środowiska dosyć hermetyczne i każda osoba, która wyłamuje się z takiej powszechnie przyjętej linii, no jest niestety traktowana tak, a nie inaczej. Ja myślę, że to są dopiero zarzuty dyscyplinarne, że pan mecenas Rogalski bardzo łatwo obroni się przed tymi zarzutami, nie dojdzie do żadnego postępowania dyscyplinarnego. A gdyby doszło, no to ja deklaruję, że bardzo chętnie złożę zeznanie jako świadek obrony, bo uważam, że te wszystkie zarzuty pana Parulskiego nie mają żadnego uzasadnienia w faktach. Ale oczywiście o tym powinien zdecydować niezawisły sąd, a nie sądy korporacyjne.
Radio Maria, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Irena Skiewc. Panie prokuratorze, ja to wrócę jeszcze do katastrofy, do zamachu smoleńskiego. Z uwagi na to, że pan prokurator tu, prawda, no może twierdzi, ale no nie ma, prawda, stwierdza, że nie ma dowodów i tak dalej, nie można mówić jeszcze o zamachu. Ale co pan sądzi na temat tezy pani Anoniny, że pancerna wrzoza spowodowała urwanie skrzydła samolotu? Czy to kłamstwo wiele innych nie świadczy o zamachu? Poza tym, jakie jest pana zdanie w kwestii badań profesora Dniędy, Nowaczyka, Prada i Szuladzińskiego co do rozpadu samolotu w powietrzu na skutek wybuchu, a nie w związku z uderzeniem o ziemię? Druga sprawa, czy uznaje pan wiadomość o śmierci pana Zalewskiego wskutek ciosów zadanych nożem przez prezesa spółki za informację wiarygodną? Bo nasuwają się pytania, dlaczego giną w dziwnych okolicznościach osoby podważające raport pani Anoniny, jak również giną również eksperci od lotnictwa. No mam tu na myśli pan Wróbel, prawda, Petelicki, pan Szaniawski, Mucz, Zalewski i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No niestety chyba pani mnie nie do końca dobrze zrozumiała. Ja nie twierdzę, że nie ma dowodów na zamach. Ja twierdzę, że nie ma takich dowodów, które pozwalałyby jednoznacznie ustalić przyczynę katastrofy, przyczynę śmierci pana prezydenta, pani prezydentowej i tylu wielu wspaniałych Polaków. Nie ma jednoznacznych dowodów. Są dowody wskazujące na możliwość zaistnienia kilku różnych zdarzeń. Dopiero prawidłowa ich docena, powiązanie tych dowodów, uzyskanie nowych dowodów, których się już nie da uzyskać niestety w sposób moim zdaniem bezsprzeczny, pozwoliłoby ustalić, która z tych wersji jest najbardziej prawdopodobna, która z nich jest najbliższa prawdzie. Są dowody wskazujące na to, że mogło dojść do zamachu. Są dowody na to wskazujące na to, że doszło do katastrofy, do której doprowadzili rosyjscy kontrolerzy. Są dowody na to mówiące, że doszło do dwóch wstrząsów. Są dowody na to mówiące, iż samolot nie zareagował na komendę uchod. Są dowody na to, że samolot nie chciał lądować. Tych dowodów jest setki. No, polecam państwu lekturę książki Łańcuch Poszlak, którą ostatnio została wydana wywiad Rzeka ze mną. Tam bardzo konkretnie się odnoszę do tych wszystkich w zasadzie dowodów. Ale jako prokurator bez zebrania w 100% dowodów nie mógłbym powiedzieć, że śmierć nastąpiła w wyniku takich, a nie innych działań. Inaczej mogą mówić politycy, inaczej mogą mówić zwykli ludzie, a inaczej prawnicy, prokuratorzy, którzy działają na podstawie dowodów. Ja się bardzo cieszę, szanowni państwo, że swoje symulacje, badania przedstawił i pan profesor Binienda, i profesor Szuladziński. Te symulacje są bardzo przydatne, ale te wszystkie działania nie są oparte na materiale dowodowym, na całym materiale dowodowym, bo ani profesor Szuladziński, ani profesor Binienda, ani nawet Antoni Macierewicz, którego wielce szanuję, nie ma dostępu do wszystkich materiałów dowodowych w śledztwie. Nawet polska prokuratura nie ma dostępu do wszystkich materiałów dowodowych w śledztwie. No to jakżeż na miły Bóg ustalić właściwy przebieg wydarzeń, jeżeli się nie ma wszystkich dowodów. I teraz to jest olbrzymie zaniedbanie państwa polskiego, że nie potrafi doprowadzić do tego, żeby polscy prokuratorzy mogli działać na podstawie wszystkich dowodów, które dałoby się zebrać w tym śledztwie. To jest wielki problem. To, że dokonuje się pewnych symulacji matematycznych, symulacji chemicznych, symulacji materiałoznawczych, to bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, tylko nie na tym polega badanie. Jeżeli państwo kiedyś interesowaliście fizyką, chemią, tak, to najważniejsze są badania empiryczne. I oczywiście dla nauki są ważne też pewne teorie, pewne tezy, ale najważniejsze są badania empiryczne. Dla prokuratora, dopóki nie ma papieru, czy dopóki nie ma dowodu, że samolot uderzył w brzozę albo nie uderzył w brzozę, tylko się rozpadł w powietrzu, to są dowody empiryczne, a nie przekonanie jednej czy drugiej osoby, czy symulacja, że samolot się rozpadł w powietrzu. Być może tak było, ja tego nie kwestionuję. Powinny być dokładne badania szczątków Tupolewa, pomiar tych szczątków, symulacje zrobione w różnego rodzaju komorach, tak, w odpowiednim ciśnieniu, jak te szczątki by się rozkładały, jak one były rozłożone i dopiero wtedy będzie jasna odpowiedź, czy samolot uderzył w ziemię, czy uderzył w brzozę, czy rozpadł się w powietrzu. Na dzień dzisiejszy moim zdaniem mamy pewne kilka kwestii. Po pierwsze, że samolot nie chciał lądować, tylko chciał odejść na drugi krąg. Po drugie, że samolot, że piloci na wysokości 100 metrów, czyli na wysokości decyzji, podjęli decyzję o odejściu. Wcisnęli przycisk uchod i pociągnęli stery do siebie, żeby samolot unieść. Dodali pełny ciąg silnika. I w tym momencie, i teraz mamy kilka sekund, kiedy nie wiemy, co się stało, ale po pięciu czy po siedmiu sekundach samolot jest na ziemi i jest rozczłonkowany, tak? Jednocześnie mamy informację, która ujawniła Anita Garga w swoim filmie, że jeden ze świadków widział na bodajże prawym silniku, tu polewa, jak przelatywał nad tym laskiem, widział jęzory ognia. A w tym silniku są mechanizmy, które regulują hydraulikę sterowania samolotem. Więc jeżeli doszłoby do uszkodzenia tego silnika, to mogłyby ulec uszkodzeniu systemy hydrauliczne sterujące lotkami, klapami itd., itd. Ja nie jestem oczywiście inżynierem lotnictwa, więc nie chciałbym tego szczegółowo wyjaśniać, natomiast to wiemy na pewno. Wiemy, że były dwa wstrząsy. Czy wstrząsy były spowodowane wybuchem, mikrowybuchami, czy były spowodowane uderzeniami, to powinno wyjaśnić szczegółowo śledztwo. My możemy sobie tutaj mówić, że jesteśmy przekonani o tym czy o innym. Szanowni Państwo, ja też mam swoje przekonania, tylko ich nie ujawniam, dlatego że szanujący się prawnik nie będzie ujawniał swoich przekonań, tylko będzie mówił o tym, czego wiemy, co wiemy, a czego nie wiemy. No teraz o tych śmieciach, szanowni Państwo. Ja uważam, że na pewno natłok tych różnego rodzaju zdarzeń nadzwyczajnych, przynajmniej część z nich, wymaga bardzo dokładnego, szczegółowego wyjaśnienia. Nie wiem, jak było z panem Zalewskim. Wiem, że czytywałem gazetę, którą on wydawał, którego był wydawcą. Wiem, że to wydawnictwo działało, więc nie można wykluczyć, że były też kwestie pewnych rozliczeń finansowych. Natomiast czy były to też te kwestie związane z katastrofą smoleńską? Jeżeli Państwo mnie pytacie i mam Wam powiedzieć zgodnie z moim sercem, to w moim przekonaniu tutaj ta śmierć nie ma związku z katastrofą smoleńską, bo sposób mordu, bym powiedział, był zbyt prymitywny dla zachowań z służb specjalnych, tak bym powiedział.
Maria, trwają rozmowy niedokończone. Temat: stan bezpieczeństwa w Polsce. Gościem naszym jest pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurator w stanie spoczynku. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie prokuratorze, ja mam tylko jedno pytanie, które mnie gnębi od samego początku. Dzwoniłem kiedyś do radia, rozmawiałem bodajże z panem Jakubem Oparą, i pytałem, jak doszło do tego, że te wszystkie osoby, w tym wiele osób o znaczeniu strategicznym dla państwa, znalazły się na pokładzie jednego samolotu. Pan Opara opowiedział mi, tłumaczył to procedurami. Taki argument do mnie nie przemawia. Pan jako fachowiec, jako znający przepisy, znaczy mój punkt widzenia jest taki, że przecież w kancelarii prezydenta było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Byli ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo prezydenta i osób mu towarzyszących. Jaki jest pana punkt widzenia i jak to wynika z pana wiedzy? To mniej więcej...
Pana telefon skąd? Pana imię?
Ja dzwonię z Anglii, moje imię Marek.
Dziękuję panie Marku, pozdrawiamy rodaków.
Panie Marku, no niestety nie jest tak do końca jak pan mówi. Co prawda jest Kancelaria Prezydenta, jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, natomiast za organizację wizyt prezydenta i za ochronę prezydenta nie odpowiada Kancelaria ani Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tylko Biuro Ochrony Rządu i Kancelaria Premiera. I obowiązywała w tym czasie instrukcja HEAD, która zakazywała lotu takich osób w jednym samolocie, natomiast decyzję w tym zakresie podejmowała niestety Kancelaria Premiera. Pamiętajcie państwo, że pan prezydent Kaczyński miał już wcześniej, świętej pamięci, miał już wcześniej problemy z różnego rodzaju lotami. Dlatego, że Kancelaria Premiera odmawiała panu prezydentowi samolotu. Wiemy też dobrze ostatnio, jesteśmy informowani o tym, że pan prezydent Kaczyński miał ograniczoną ochronę, zmniejszaną ochronę, nawet po incydencie gruzińskim. Zatem to nie Kancelaria Prezydenta decydowała o sposobie ochrony pana prezydenta. Były co prawda takie sugestie, między innymi ja sugerowałem panu prezydentowi, żeby może nawet się zdecydować na bardzo niepopularny ruch, bo w Polsce byłby to bardzo niepopularny ruch, ale żeby pan prezydent na stałe albo kupił, albo wydzierżawił samolot i skorzystał z ochrony prywatnych agencji, które powstały między innymi z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zwolnionych z zarządu Donalda Tuska czy z funkcjonariuszy ABW. No niestety przepisy prawa nie bardzo pozwalamy na takie rozwiązanie, a pan prezydent Lech Kaczyński chciał unikać jakichkolwiek zarzutów, że w jakikolwiek sposób mógłby naruszać prawo. Także pełną odpowiedzialność za przygotowanie, za ten lot i za tą tragedię ponosi rząd Donalda Tuska. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. To był lot państwowy i za to wszystko odpowiadał Donald Tusk wraz z szefem Biura Ochrony Rządu, z szefem ministrem obrony narodowej, czyli z panem Bogdanem Klichem i z szefami służb. Niestety nie stanęły one na wysokości zadania. Jest taka, ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Pawlikowskim, szefem BOR-u w latach 2006-2007 i Andrzej Pawlikowski przypomniał mi, jak to było z wizytą pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego za czasów, kiedy on był szefem BOR-u. Otóż właśnie też w Katyniu. Otóż okazało się, że Rosjanie w przeddzień wizyty pana prezydenta odmówili ochrony. Odmówili ochrony panu prezydentowi. Andrzej Pawlikowski poinformowany o tym podjął natychmiastową decyzję i transportem lądowym, szanowni państwo, w jeden dzień przewieziono do Smoleńska całą kolumnę transportową pana prezydenta z samochodami pancernymi pana prezydenta. Funkcjonariusze BOR-u znaleźli się na lotnisku. Funkcjonariusz BOR-u znalazł się w wieży kontrolnej. Funkcjonariusze BOR-u zabezpieczyli całą drogę dojazdu do cmentarzy i następnego dnia pan prezydent Kaczyński wylądował w Smoleńsku na lotnisku, gdzie było pełno funkcjonariuszy polskiego BOR-u, gdzie polski BOR zapewniał tylko ochronę pana prezydenta. Więc to jest dowód na to, że jak się chce, to można, a jak się nie chce, to nic nie można, szanowni państwo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z południowschodniej Polski, witam ojca Grzegorza, witam pana prokuratora. Ja chciałem nawiązać, panie prokuratorze, do tematu dzisiejszej rozmowy, jaki stan bezpieczeństwa w Polsce. Moim zdaniem, panie prokuratorze, i chyba większości Polaków, jest fatalny i zły. Jeśli sobie, panie prokuratorze, przypomnimy te wszystkie wypadki, jakie mają miejsce, miały w Polsce, czy powiedzmy podczas marszu w obronie Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy ostatnio podczas Marszu Niepodległości. Moim zdaniem skromnym, panie prokuratorze, uważam, że organy bezpieczeństwa, policja jest wciągnięta w rozgrywki polityczne. To widać doskonale gołym okiem. Uważam, że gdyby w Polsce prawo było prawem, co mam na myśli? Mam na myśli to, gdyby to prawo nie było zagmatwane, nazywało od pana prezydenta do zwykłego obywatela, myślę sobie, że byłoby zupełnie inaczej. Prokuratury, sądy, panie prokuratorze, pan doskonale wie, po 1989 roku nie zostały zlustrowane. Funkcjonariusze byli komunistyczni, czy ich potomkowie pracują. Zrobi się na zamówienia pewne sprawy. Panie prokuratorze, ja już na falach Radia Maria się wypowiadałem i powiedziałem, sprawa smoleńska, jeśli mogę powiedzieć, powinna być wyjaśniona Myśmy powinni znać jej efekty, wyniki, bez względu na to, jaka opcja polityczna jest w danej chwili u władzy. Ten rząd po takiej tragedii powinien się podać do dymisji. Dlaczego się nie podał? To są ludzie bez honoru, bez ambicji i po prostu uważam, bo i to jest moje prywatne zdanie, są sterowani z zewnątrz. Nie wiem, panie prokuratorze. Uważam, że te pewne działania, łącznie ze zniszczeniem Radia Maryja i telewizji Trwam, są sterowane z zachodu. Pan Tusk tylko i jego ekipa wykonuje polecenia, które są mu dane. I to widzimy, jeśli chodzi o Smoleńsk, a jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa, to co pan powiedział. Przecież w normalnym, panie prokuratorze, normalnym państwie żaden minister finansów nie uderza po kieszeni ludzi, stawiając tyle radarów. Naśmiewał się pan Tusk w swojej kampanii wyborczej kiedyś z prezesa Kaczyńskiego, że nie ma prawa jazdy, że tylko ktoś, kto nie zna dróg, stawia tyle radarów. Co robi? Panie prokuratorze, wyczytałem ostatnio, że nawet Straż Leśna, Straż Ochrony Wód będzie mogła, basenów wodnych będzie używała paralizatorów. Bez ostrzeżenia. Pytam się, po co to się czyni? Już w tej chwili tylko, panie prokuratorze, chyba Straż Pożarna zwykłych obywateli nie może legitymować. Jest to państwo, jest to, proszę pana, to się robi państwo totalitarne. Na miłość boską. Po co jest inspekcja transportu drogowego? Przecież jest policja. Czy nie można naprawdę ograniczyć ilość tych służb, które nas po prostu kontrolują, które nas na wszelki sposób inwigilują? To jest smutne. Panie prokuratorze, uważam, że jesteśmy jako obywatele traktowani jak zwykłe śmiecie. To mówię na moją odpowiedzialność. Po prostu nikt się z nami nie liczy. Jesteśmy potrzebni wtedy, kiedy są wybory i proszą wtedy o oddanie kartki wyborczej, zrzucenie tej kartki do urny. Ale takie państwo nie może być dla nas żadnym państwem. To jest totalitaryzm. Teraz pan Boni będzie sprowadzał Urząd do Spraw Nienawiści. Pan Boni? To pan profesor Macierewicz powiedział. Człowiek, który 8 lat donosił, był donosicielem. I on teraz będzie nas cenzurował? To jest smutne. Uważam, panie prokuratorze, że ci ludzie nie zostali zrejestrowani, nie zostali odsunięci. Pokłosie tego mamy dzisiaj. Wszyscy za to odpowiadamy i płacimy wysoką cenę. Czy w krótkim czasie, w najbliższym czasie to się zmieni? Chciałbym, daj Boże, żebym dożył tej chwili, że Polska będzie normalnym krajem, gdzie prokuratorzy, sędziowie będą podejmowali decyzje nie na telefon od pana sędziego Sądu Najwyższego czy przełożonego pana ministra, tylko zgodnie ze swoją wiedzą i dobrą wolą, bo sądy, tak, znaczy mówię o sądy są normalne, chodzi mi o sędziów, prokuratorów. Niestety dziękuję. Jest to wszystko nacisk polityczny, panie prokuratorze. Dziękuję. Czy to się zmieni? Daj Boże, ale to, co w tej chwili w Polsce dzieje, to jest tragiczne. To jest po prostu, mówiąc brzydko, zamordyzm. I Polska nie przechodziła.
To nie mówić.
Pozdrawiam panu prokuratora. Dziękuję. I być może pan prokurator się ze mną zgadza, być nie, ale proszę o cenne uwagi. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. To lepiej nie mówić, jak mamy przepraszać, albo coś za mocno. Proszę.
Szanowni Państwo, ja uważam, że jest naprawdę w polskim sądownictwie, w polskiej prokuraturze bardzo wielu kompetentnych, uczciwych i praworządnych prokuratorów i sędziów. Tylko to są ludzie w większości młodzi, to są ludzie, którzy nie zajmują eksponowanych stanowisk. Ja sam pamiętam, jaki szok był dla moich przełożonych, że ja awansowałem, trafiłem do prokuratury krajowej, później byłem dyrektorem biura, bo nie byłem z ich miotu, że tak powiem, szanowni państwo, i dostałem się całkowicie bez żadnych znajomości na aplikację, później na asesurę do prokuratury. Także takich ludzi jest wielu, tylko niestety oni nie zajmują eksponowanych stanowisk. Jeżeli chodzi o brak lustracji, to w prokuraturze odbyła się lustracja w 1989 roku i część tych najbardziej skompromitowanych komunistycznych prokuratorów się pozbyto. Niestety nie było dostępu do akt Służby Bezpieczeństwa i niestety w sądach nie przeprowadzono żadnej lustracji. Natomiast w chwili obecnej ustawa lustracyjna moim zdaniem jest całkowicie zła. Znaczy, nie może być tak, że ponosi odpowiedzialność nie ta osoba, która współpracowała, donosiła, tylko ta osoba, która nie powiedziała prawdy, że donosiła. Powinien każdy być pozbawiony praw do sprawowania funkcji publicznych, który donosił na innych obywateli, a nie to, że składał takie czy inne oświadczenie lustracyjne. Niestety taka ustawa została przyjęta za czasów rządu no, którym ja też jako szef ABW działałem. To była zła ustawa. Jestem przekonany, że to jest zła ustawa. Ustawa powinna po prostu osoby, które donosiły, współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa w odpowiednim orzeczeniu pozbawiać na odpowiednią ilość lat praw czynnych, wyborczych, a także może biernych, po to, żeby oni nie mogli uczestniczyć w życiu publicznym. Po drugie, szanowni państwo, najwięcej moim zdaniem tych skompromitowanych sędziów prokuratorów jest w najwyższym stopniu, być może w prokuraturze już najmniej, natomiast w sądach w moim przekonaniu, w szczególności tych znajdujących się w Warszawie, no tych ludzi, co do których można mieć różnego rodzaju wątpliwości, znajduje się wielu. Ma pan całkowitą rację, że w Polsce jest za wiele służb, które mają uprawnienia różnego rodzaju restrykcyjne czy represyjne wobec obywateli. Tworzy się w zasadzie kolejne służby, Straż Ochrony Kolei, zapomniał pan powiedzieć jeszcze o jakichś różnego rodzaju strażach działających w gminach. Także jest straszna duża ilość tych różnych instytucji i to się musi zmienić. Mam nadzieję, że po zmianie władzy zostanie ograniczona ilość tych represyjnych instytucji. Całkowicie nie rozumiem idei funkcjonowania tej inspekcji transportu drogowego. Ma pan całkowitą rację, to jest jakiś absurd. Chyba po to, żeby nowe mundury wyfasować i lepsze pensje brać. Natomiast no, ta budowa tych fotoradarów, to powtarzam, to jest kolosalny absurd. Zamiast budować drogi, przebudowywać skrzyżowania, to się stawia fotoradary, co zwiększa w moim przekonaniu zagrożenie w ruchu lądowym. Proszę sobie wyobrazić, że w Holandii zrobiono taki test w jednym z miast holenderskich, gdzie zlikwidowano wszystkie znaki drogowe. Wszystkie. Szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że w tym mieście spadła ilość wypadków drogowych bodajże do zera. Dlatego, że wszyscy kierujący obawiali się, że może dojść do jakiejś kolizji, bo nie było żadnych znaków drogowych i jeździli bardzo ostrożnie. Więc nie polega problem na tym, żeby karać ludzi za przekroczenie prędkości, tylko zapewnić takie warunki jazdy, aby człowiek mógł racjonalnie jechać. No, szanowni państwo, dzisiaj jechałem tutaj do Torynia, jadąc jedną z dróg, pięknych czteropasmowych dróg, miałem ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No, jestem człowiekiem praworządnym, więc ta noga zeszła mi z gazu, ale naprawdę wierzcie mi, że no miałem taką nieodpartą chęć dociśnięcia tego pedału, bo po prostu aż takie marnotrawstwo widziałem w swoich własnych oczach. Co do pozostałych kwestii, wie pan, związanych z katastrofą smoleńską, tak, ja powtarzam, że to wszystko świadczy o tym, że państwo jest w totalnym rozkładzie, a bezpieczeństwo wzrasta, tak, osób, które rządzą, które są w tym układzie rządzącym, które decydują w samorządach, które decydują we władzy centralnej. Bo my tu mówimy o władzy centralnej, a taki największe niegodziwości, nieprawidłowości dzieją się na poziomie władzy lokalnej. Władzy właśnie na poziomie gminnym, powiatowym, miejskim czy wojewódzkim. Tam to są olbrzymie pieniądze, szanowni państwo. Olbrzymie interesy, olbrzymie możliwości za dorobienia sobie, że tak powiem.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo ciekawa rozmowa, i Tadeusz Rydzyk. Bardzo ciekawa rozmowa, ten pan mnie sprowokował ostatni. I dlatego tak dziękuję za wpuszczenie mnie na antenę. Pozdrawiam pana ministra i ojca.
Serdecznie dziękuję ci, dyrektorze.
Bardzo dziękuję. I za przyjazd. To jest wielki wysiłek. Kawał drogi z Sosnowca tutaj i to jeszcze, no, dziś jeszcze już taka zimowa pora, prawda? No, drogi nie, no, zresztą nie mogę powiedzieć, nie najlepsze, tylko u nas drogi najlepsze, inaczej najlepsze, prawda? No, także, tak, nawet, no nic, ale to już każdy widzi, jeżeli ktoś jeździ po świecie i po Polsce, to widzi. A dzięki, że pan przybył. Ja pierwsze ten pan się dziwił, że to czy tamto, ten czy poprzedni, już nie pamiętam, jeden z panów, że tak jest i jest zdziwiony, że no, są takie, że idziemy w stronę totalitaryzmu. No tak jest. W każdym razie wiadomo, jeżeli nie mam prawdziwych polityków w tym znaczeniu greckim, arystotelesowskim, ale również według nauki Kościoła. To jest, jeżeli nie ma ludzi, którzy troszczą się o dobro wspólne, to troszczą się o dobro swoje. Ja widziałem te hasła, aby żyło się lepiej. Jak to widziałem od tej platformy, to hasło wyborcze, aby żyło się lepiej, tylko pytałem się komu?
Nam, ojcze dyrektorze. Nam się żyło lepiej.
Tak, to było bardzo jasne. To była jedna z manipulacji.
Tak.
Ludzie myślą, no po prostu odczytują tak, jakby chcieli, żeby to było, a nie rzadko się, no nie wszyscy się pytali, komu, no i mamy to, co mamy. I właśnie jeżeli nie ma prawdziwych polityków, to znaczy zatroskanych o dobro wspólne, to tak, w takim kierunku idzie. Jeżeli zwyciężą, no to robią, co chcą. Po prostu myśl tej zasady takich właśnie, takich systemów, że zwycięzcy nikt nie pyta o rację. On ma władzę i koniec. I tylko cały naród, nie tylko świadomy, ale o prawych sumieniach, naród, który będzie zatroskany o własną ojczyznę, o dobro wspólne i naród, który nie tylko pójdzie i właściwie zagłosuje, ale jeszcze dopilnuje liczenia głosów. Myślę, że w Polsce mamy tu bardzo wiele do zrobienia. Jeżeli nie zrobimy tego, no to po prostu będzie coraz gorzej. My nie wiemy, co jeszcze będzie, ale możemy przypuszczać. To idzie w bardzo złym kierunku. Panie ministrze, ja się naprawdę boję, że będzie w Polsce chociażby z racji niedostatku. Będzie coraz więcej przestępstw. Z biedy coraz więcej przestępstw. Bo ludzie będą głodni. Jeżeli ileś milionów w Polsce ludzi żyje w nędzy, no to kochani, jest oczywiste, że będzie tak. Będzie coraz więcej złodziejstw, kradzieży, będzie coraz więcej rozbojów i tak dalej. Ale nie należy wykluczać również i tego, że będzie coraz więcej samosądów. Bo jeżeli nie ma sprawiedliwości, mogą powstawać grupy, ja nie mówię, oby nie powstawały, ale trzeba się z tym liczyć. Taki jest, to jest po prostu w jakimś znaczeniu w obronie własnej. W obronie szukania sprawiedliwości, jeżeli tej sprawiedliwości nie będzie. Co do sądów, no to przecież my odczuwamy to na własnej skórze. Radio Maryja, nasz dziennik. No, Radio Maryja to mówi i Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritatis. My mamy do czynienia z tymi sądami. Ludziom nie mówimy, ale to jest coś niesamowitego. Postępuje się wbrew prawu. Wbrew prawu. I nie ma zmiłuj się. No nie ma żadnego odwołania. Nie ma. Ewidentne działania wbrew prawu. Po to, żeby zgnębić, zniszczyć. I tu widzę, to jest totalitaryzm. To są metody wzięte z tego strasznego systemu. Jutro jest wspomnienie stanu wojennego. Trzeba o tym myśleć, trzeba o tym mówić. Nie wolno tak sobie zostawić. To i dobrze, że ludzie mówią o tym i tak dalej. To chciałem powiedzieć. I trzecie, dziękuję bardzo i dziękuję za książkę, którą dostałem od pana. Właśnie słucham i czytam tą książkę. Łańcuch poszlak, wielka gra mafii i rosyjskich służb specjalnych. Właśnie wywiad z panem ministrem. Bardzo dziękuję. I to są takie ciekawe rozdziały. Drugie dno, kopalnie politycznej korupcji, ślepy pocisk i szamotanina informacji, czyli wszystkie ręce czołowych mediów brudne, wspólna strefa interesów, nawet się WSI, władcy Zielonej Wyspy, równanie z wieloma niewiadomymi i wrak państwa. Bardzo dziękuję za to. To też każe myśleć. Myślę, że myśmy wszyscy powinni właśnie dużo czytać, dobrych książek, dowiadywać się, odsunąć jakoś, a jeżeli zaglądamy czy słuchamy mediów mętnego nurtu, no to koniecznie media, które mówią prawdę. Patrzeć się, jaka jest struktura własności, kto, skąd to jest. I to rozpowszechniać również. Powiedzieć, przeczytaj jeszcze tam. My musimy, żeby podnieść się z tego upadku, z tego rozkładu, z tego niszczenia, bardzo, bardzo, jakoś powiedziałbym, no, systematycznego niszczenia. Żeby podnieść się z tego, żeby odzyskać Polskę, to musimy najpierw dużo wiedzieć, rozumieć rzeczywistość i otworzyć oczy i umysły wielu ludziom. Wielu ludziom. Nie do tego, żebyśmy, broń Boże, szukali jakiejś odwetu, żeby nienawiść, a żeby była troska, żeby wszyscy w Polsce mogli godnie się rozwijać. Mogli godnie i bezpiecznie żyć. Pan minister, no ja dzisiaj nie słyszałem, może akurat wtedy nie słuchałem, ale bezpieczeństwo jeszcze od tej strony, którą nam zapewnia wojsko w normalnym państwie. No tu jesteśmy rozłożeni zupełnie. Wczoraj był bardzo dobry felieton pana profesora Śliwińskiego na ten temat. Taki dający dużo do myślenia. Jeżeli jesteśmy Polakami, jeżeli nam zależy na przyszłości, nie bójmy się prawdy. Trzeba szukać prawdy, nie uciekać od prawdy. Lepsza, gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Bo jak ta gorzka prawda nam przyjdzie, to potrafimy jeszcze zadziałać. Potrafimy się obronić, potrafimy jakoś przysposobić się do idącego niebezpieczeństwa, żeby ono nas nie pochłonęło. Ale trzeba prawdę poznać, nie bać się prawdy. No i organizować się. Organizować się, wspierać każde dobro, jeżeli ktoś robi. Nie patrzę, czy ta partia, czy tamta partia, ale wspierać to. To, co pan minister mówił właśnie o poszczególnych partiach, prawda? No, ja na przykład byłem bardzo zbudowany, jakkolwiek, no nie chciałbym tu, nie wiem jak wysłuchać, ale mówię, było stać paru posłów z Platformy na właściwe głosowanie na przykład w sprawach życia. Albo w sprawie właśnie tego oddania pod trybunał pana premiera Kaczyńskiego czy pana ministra Ziobry. Nawet w tej partii znaleźli się jacyś ludzie przyzwoici, prawda? No także szukajmy ludzi wszędzie, może znajdziemy. I wokół dobra się organizować i wspierać jeden drugiego, nawet jeżeli byłby w innej partii, czy inny światopogląd reprezentował. Ale jeżeli jest pełni dobro, to trzeba go wspierać. Tak widzę. Nie we wszystkim, ale w tym dobru. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Ojcze.
Bardzo dziękuję, Ojcze Dyrektorze. Mam nadzieję, że lektura będzie ciekawa i na czegoś nowego. Ojciec Dyrektora, Szanowni Państwo, się także dowiedzą. Ja się tutaj w pełni zgadzam z oceną Ojca Dyrektora, że w pewnym zakresie zmierzamy do takiego elementów państwa totalitarnego. Niestety wymiar sprawiedliwości mamy taki, jaki mamy. To jest system wykształcony przez 20 parę lat III Rzeczpospolitej. Pamiętam pana sędziego Szczębosza, który stwierdził, że sądownictwo same się w Polsce oczyści. No niestety chyba tak się nie stało. Ja sam mam wiele zastrzeżeń do polskiego sądownictwa, bo przecież wygaszono mi mandat poselski, mam problemy z mandatem radnego. A teraz moja żona jest sędzią i wiem, że i znam wielu naprawdę wspaniałych sędziów, tylko powtarzam, to są sędziowie, którzy najciężej pracują, są najbardziej obciążeni. którzy muszą rozpoznawać po 100, po 120 spraw w ciągu miesiąca, więc no, nikt nie jest w stanie pracować w taki sposób, żeby rozpoznawać 120 spraw różnego rodzaju ludzi, których to jest życie rozpoznawać. No, niestety jest takie obciążenie, a nie inne pracą. Nie zmienia się tego systemu, nie tworzy się sądów pokoju, tych sądów dla spraw najdrobniejszych. Wręcz na odwrót, zlikwidowało się sądy grodzkie i teraz sędzia w sądzie rejonowym sądzi sprawę zabójstwa, jednocześnie sądzi jakiegoś pana, który obsikał murek albo krzyczał gdzieś pod blokiem. No to są sytuacje nieprawdopodobne. Nie można stworzyć sędziego omnibusa, który zna się na wszystkim, tak samo jak nie można stworzyć takiego prokuratora, czy funkcjonariusza policji, czy kogokolwiek. Natomiast cały czas zawężone są nasze prawa obywatelskie. Różnego rodzaju kruczkami prawnymi wprowadza się takie zapisy w różnego rodzaju ustawach, które ograniczają nasze prawa obywatelskie. I prawdą jest, że możemy się pewnego dnia obudzić i może nie wyjadą czołgi na ulicę, ale dowiemy się, że nie możemy wyjść na tą ulicę, bo jest jakieś kolejne ograniczenie. Musimy pamiętać o stanie wojennym. Musimy pamiętać o tej dacie 13 grudnia, musimy pamiętać o tym, że wielu uczestników stanu wojennego, czynnych działaczy, którzy niszczyli polską opozycję Polaków, w chwili obecnej ma się bardzo dobrze, czują się jak pączki w maśle, obrastają tłuszczem, mają olbrzymie pieniądze i śmieją się z tych Polaków, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Mamy przykład pana Wyszkowskiego, za którego powinniśmy się zresztą zdrowie bardzo modlić, który tak cierpi z powodu swoich wypowiedzi na temat pana Lecha Wałęsy. Naprawdę ta władza publiczna nie robi tego, co powinna robić dla Polaków, którzy naprawdę zasłużyli się Rzeczpospolitej, a w nieznany mi sposób, czy z nieznanych mi powodów nagradza te osoby, które nie powinny być nagradzane. I to nie mówię w sferze tej takiej honorowej, tylko w sferze materialnej. Zresztą to bardzo łatwo można wyczuć, kto jest na topie. Pewna pani skrytykowała prezesa Kaczyńskiego i od razu zaistniała w różnego rodzaju mediach. Teraz można by wręcz powiedzieć, że jest celebrytką. Pewne osoby krytykują Zbigniewa Ziobrę, po czym nagle okazują się, że mogą mieć własne programy telewizyjne. Także, szanowni państwo, niestety przedstawiciele tej opozycji patriotycznej nie mają w Polsce dobrze. Zwykli obywatele też zaczną dopiero odczuwać skutki tej władzy publicznej, bo naprawdę zwolnienia się szykują olbrzymie w różnego rodzaju sferach gospodarki. Zasiłki są takie, jakie są. Ceny przecież sami państwo wiecie, jak rosną. Tak jak mówiłem, pakiet klimatyczny może spowodować w przyszłym roku wzrost cen energii elektrycznej o nawet o 30%. Rząd nic nie robi, żeby zmienić te zapisy pakietu klimatycznego. Jest obywatelska inicjatywa tutaj Solidarności, Solidarnej Polski, żeby doprowadzić do referendum i zebrać kilka milionów podpisów, żeby spowodować, iż Komisja Europejska i Rada Europejska się tą sprawą zajmą. Mam nadzieję, że się do tego przyłączą i PiS i wszystkie inne te organizacje, na którym leży na dobro Polaków, bo szanowni państwo, naprawdę pakiet klimatyczny to jest coś, co może zniszczyć polską gospodarkę, polską energetykę. Mało kto sobie zdaje z tego sprawy, bo to są ciężkie tematy, ciężkie do zrozumienia, ale to może doprowadzić do tego, że w swoim czasie będziemy płacić niebotyczne ceny za energię elektryczną i za wszystko inne, bo jak wiecie, cena energii to jest też podstawowy składnik wielu cen, wielu produktów.
Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Urszula z tej strony. Ojciec dyrektor pięknie mówił o prawdzie, a ja powiem króciutko, co powiedział poeta do swojego syna o prawdzie. Pamiętaj, na prawdzie nikt opowiada ojcu w ten sposób. Choćby mi szczęście jeszcze wolniej miało pociec, bo i z prawdą żyć pięknie, i tak kazał ojciec. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, kłaniam się.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy za przykład poezji, piękny przykład poezji.
Jeszcze może jeden telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Czy już mogę mówić?
Można, tak, jesteśmy na antenie, słyszymy. Proszę się przedstawić.
Mówi Feliks Diecezja Drohiczyńska.
Witamy pana.
Chciałem zwrócić uwagę na najważniejszą sprawę, najważniejsze przesłanie Jana Pawła II dla Polaków, który powiedział: kraj ten, ojczyzna moja, nie wydźwignie się z kryzysu ekonomicznego, jeśli się nie wydźwignie z kryzysu moralnego. To przesłanie spełnia dokładnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. 40 lat po ślubie uczestniczymy we mszy świętej w swojej parafii, ale nie słyszałem słowa ze strony kapłanów, by zachęcali wiernych do słuchania tego przez Boga danego nam medium. Potrzebna praca organiczna od podstaw, jak mówili profesorzy z Poznania. Ale kto to ma zrobić? W latach 80. istniało Duszpasterstwo Rolników. Tam spotykaliśmy się z ludźmi wykształconymi, profesorami. No i był jakiś postęp. A dziś młodzi absolutnie nie garną się do tego medium. Tak jakoś rezerwą i no, z lekceważeniem. A potrzeba, jeszcze bym przytoczył, że jeśli państwo kulturze na złość i na przekór zwija szkoły, szpitale, miał zwijać tysiące synekur, chce mieć lud niemądrzejszy od domowych zwierząt. I jak poznać, kto rządzi w tym państwie? Czy rząd, czy nie rząd? Dziękuję.
Dziękujemy panu bardzo.
Cóż, ja nie jestem teologiem, nie jestem pewien, czy dobrze to powiem, ale wydaje mi się, że każdy katolik ma obowiązek ewangelizowania, więc zachęcam pana, żeby nie patrzeć na innych, tylko samemu podjąć tą próbę przekonywania i namawiania rodaków do tego, żeby, nie tylko rodaków zresztą, wszystkich do słuchania i oglądania Radia Maria czy Telewizji Trwam. To nie jest tak, że ktoś musi organizować się. Mamy wspaniałe przykłady kół Radia Maria, mamy wspaniałe przykłady klubów Gazety Polskiej. Jeżeli Polacy chcą się organizować, to potrafią się zorganizować. I problem polega na tym, żeby znaleźć właśnie takich ludzi jak pan czy innych, którzy potrafią zorganizować się i stworzyć jakieś podwaliny pod funkcjonowanie różnego rodzaju instytucji. Ja w tej chwili mam kontakty, bo nie mogę prowadzić działalności politycznej, ale mogę społeczną. Mam kontakty z różnego rodzaju fundacjami, stowarzyszeniami lokalnymi, telewizjami lokalnymi. Muszę powiedzieć, że to jest, w Polakach jest olbrzymia energia, drzemie, tylko ją trzeba uwolnić. Trzeba pokazać, że to można realizować. To też nie jest tak, żeby Radia Maria czy Telewizji Trwam nie oglądali, nie słuchali młodzi ludzie. Wystarczyło być na marszu w obronie wolnych mediów jednym i drugim. I ja widziałem setki, tysiące młodych ludzi, uśmiechniętych, rozśmiewanych, rodziny z małymi dziećmi. Także to jest tylko taki pokaz medialny, pokazywanie właśnie mediów katolickich jako mediów skierowanych do osób już steranych życiem. Tak naprawdę w moim przekonaniu, przynajmniej to, co ja widziałem na marszach, to, co tutaj widzę w radio, co widzę w telewizji, co widzę w wyższej szkole, to muszę powiedzieć, że setki wspaniałych młodych ludzi zaangażowanych, którzy chcą coś zrobić, coś zmienić w Polsce.
Radio Maria, proszę. Halo, halo.
To ja znowu?
Tak, to pan znowu.
Aha.
Bardzo pana proszę.
No, ja już przedstawiałem się, nie? Jeszcze raz?
Tak, bo pana nie słyszeliśmy wcześniej, jak się pan przedstawiał.
A Ja jestem teraz na antenie, czy tak?
Tak, jest pan na antenie. Ja wtedy bardzo mówię, że kiedy jesteśmy na antenie, więc powiedziałem, jak pana poproszę, będzie pan na antenie. To aha, więc teraz się pan przedstawi.
Jeszcze raz, szczęść Boże. Szczęść Boże. Mieszkam w Düsseldorfie 40 lat, mam 60 lat. Druga rzecz, znaczy chodzi mi o jedno konkretnie pytanie dla pana prokuratora chcę zadać.
Bardzo proszę.
Znaczy chciałem przed telewizją. Radio Maria słucham od lat 90. pracuję na lotnisku w Düsseldorfie, także mam możliwości. Telewizję trwam, oglądam też od 10 lat. Nie ma problemu z satelity. Chodzi mi o jedną rzecz. Proste pytanie. Czy polskie standardy są bliższe Niemiec, czy zachodnich, czy Białorusi? Dlaczego? Poprzedni nas prezydent i dziwię się, że właśnie żaden dziennikarz ani z Gazety Polskiej, ani z Telewizji Trwam, ani z Radio Maryja nie zadał prostego pytania nigdy. Nasz poprzedni prezydent, jak wiadomo, został usunięty, dlatego podał się do dymisji, bo dziennikarze wykryli, że był na wyspie Sylt. Dwa tygodnie urlopu miał płaconego przez biznesmenów. No nieważne. Polski prezydent oficjalnie mówił w 90-tych latach, że jeździł na Białoruś, do Rosji, tam gdzieś na polowania, Bóg wie coś. Sam mówił, że jeździł i nikt do dzisiaj go nie zapytał o kto go sponsorował. Czy przedstawia rachunki, że sam jeździł za własne pieniądze, czy został sponsorowany, albo nie przez kogoś. Jeżeli to by było u nas, nawet jakby tu przyjechał do nas, do Niemiec, zaznaczą, że dwóch moich synów, jeden ma 25, drugi 27, jeden jest komisar, drugi hauptkomisar. Zapytałbym go dosłownie o to, publicznie przed panią Angelą Merkel, na przykład do Frankfurcie am Main, czy reprezentuje to standardy, gdyż powinien podać się automatycznie do dymisji, jeżeli było to sponsorowane według standardów niemieckich. Druga rzecz. Strzelanie do demonstrantów, ja wiem, że to już jest u was od 90-tych lat, tylko w Niemczech, jeżeli Donald Tusk tak się na te Niemcy i Angelę Merkel powołuje i też nikt tego nie zadał, pytania od 1945 roku nie wolno strzelać do demonstrantów ani kulami papierowymi, śniegowymi, gumowymi i w ogóle żadnymi. A u nas mieszka 15 milionów obcokrajowców, Turków, Palestyńczyków, Irakijczyków i cały świat zresztą. I właściwie są różne rzeczy, demonstracje. I takie coś jest zabronione. U was po prostu policja, jak widziałem teraz ten Dzień Niepodległości, strzela gumowymi kulami. No dla mnie to są jakieś czasy gestapowskie. Każdy nienormalne. I trzecia rzecz. Uważam, że to jest właśnie wina mediów. I tu mam teraz do księdza takie pytanie. Bo dziwię się, że jeżeli jest taka szkoła medialna, studenci, których oglądam, tacy mądrzy, wszystko wiedzą, dlaczego nie powołacie specjalnego takiego zespołu medialnego, może na ochotnika, może 10, może 20 tych studentów, którzy znają języki francuski, angielski, niemiecki, siedzą w internecie, w różnych telewizjach, wyciągają konkretne wiadomości, gdyż jak ja sobie na przykład, konkretne jeszcze trzy przykłady, pan Palikot mówi w jakimś tam wywiadzie w telewizji, że w Berlinie ludzie w niedzielę jeżdżą na rowerach po Berlinie, jeżdżą do galerii, do sklepów i tak dalej, nie używają samochodów. No totalna bzdura, bo u nas od czasów Hitlera praktycznie wszelkie supermarkety, sieci i w tym niby niekatolickim kraju są zamknięte. Na cztery spusty. Także u nas dzień święty jest święty. Druga rzecz, na przykład w sprawie służby zdrowia. Pokazuje tam Telewizja Polska publicznie do całej Polski, mówi, jakie to u nas są wielkie koszty leczenia, ile to trzeba płacić i tak dalej. Totalne bzdury. Beamci, urzędnicy, wszyscy mają wszystko za darmo. Tego jest prawie u nas parę milionów osób, bo to są wszyscy policjanci, służba celna, pracownicy urzędów i tak dalej, i tak dalej. Ludzie na hartz-fia, na zasiłka. Hartz-fia to jest 3000 netto na minimum płacone. Nie mówię o Kindergelcie, 186 euro. Czy to jest Turek, czy Murzyn, czy Arab, czy ktokolwiek. Mieszkaniec Niemiec tyle dostaje. Więc mówienie o 67 lat, nawet do 100 lat pracy, porównywanie Niemiec z Polską, to są jakieś absurdy. Tych absurdów jest właściwie masę w Polsce, którą można byłoby wziąć i wyciągnąć i wypunktować. I trzeci rzeczy nie rozumiem. Sam żyłem do 76 roku w Polsce, czyli bardzo dawno, a już nie jeżdżę do Polski od czasu, jak PiS przestało być u władzy, to przestałem jeździć do Polski, ale chodzi mi o jedną rzecz. Mieliśmy 95% właściwie gazety, mediów, wszystko w rękach PRL-u. Bo ja nie używam słowa komuny, bo komuny w Polsce nigdy nie było i nie było i nie wiem, dlaczego taką wodę z mózgu robią tej młodzieży. Ale 95% mediów, czy 98% poza wolną Europą, głosem Ameryki, słuchanym wiadomo w jaki sposób, po nocach, było, znaczy po prostu mówiło coś innego. A ludzie jednak wiedzieli swoje. I te tłumy, tysiące, miliony właściwie w kościołach i ludzie wiedzieli swoje. Oni mówili swoje. A dziękuję. Dzisiaj A dzisiaj ani Angela Merkel, ani Putin nie przywiózł tego Komorowskiego, ani Donalda Tuska na czołgu, ani na tacce wam gdzieś do Warszawy. To Polacy sami go wybrali.
Dzięki. Także
ja tutaj
dziękuję,
nie widzę
bardzo
winy po prostu mediów. Dojrzałość jakaś społeczeństwa kompletnie się zmieniła.
Ja myślę też, że tutaj dużo takich ogólników i to z tymi kwotami, o których pan mówił, też pewnie jest różnie w zależności od landu, od możliwości co do jakiegoś konkretnego stowarzyszenia, żeby zebrać 10, 15 studentów. Są różne stowarzyszenia dziennikarskie, ale tak naprawdę to, co nam też chodzi przez i co, o czym mówimy przez Radio Maryja, żebyśmy się wszyscy czuli odpowiedzialni, żebyśmy się wszędzie angażowali, żebyśmy się tym przejmowali, tak? To jest nasze dobro, nasza ojczyzna i jeżeli źle się dzieje, gdzieś ktoś zakłamuje, no to zdobądźmy się na to, wyślijmy maila, prawda? Gdzieś pojawia się informacja, dopiszmy komentarz, piszmy jak raz nie da rady, napiszmy 10 razy, prawda? I gdyby wielu było aktywnych, bo mówię, a po co? Właśnie, gdyby wielu było aktywnych, to nie musiało, nie wiem, być 10 herosów jakichś, bo byłaby duża aktywność, tak? Oni by sobie nie dali rady, a tak my to przyjmujemy za dobrą monetę, bo tak, pan też Polakiem jest, a tak mówi wy, my, zawsze myślałbym, że ta nasza Polska to nasze wspólne dobro. Bardzo panu dziękuję za telefon. Panie prokuratorze.
Ja w tej części dotyczącej odpowiedzialności polityków za swoje działania czy zaniechania całkowicie się zgadzam. Uważam, że w normalnym państwie demokratycznym tak właśnie by polityk był zmuszony postąpić. Niestety Polska tutaj bardziej przypomina standardy białoruskie niż niemieckie. Tylko proszę pamiętać, jak wyglądała historia Niemiec. W Niemczech odbyła się denazyfikacja i przez wiele lat kontrolę nad rządami niemieckimi sprawowali Amerykanie, czyli ta ostoja demokracji. Dlatego pewne standardy, pewne zapisy ustawowe, przecież konstytucyjne i tak dalej, zostały w pewien sposób narzucone Niemcom po II wojnie światowej. I dzięki temu funkcjonuje po kilkudziesięciu, już prawie po 60 latach funkcjonuje już jako dojrzała demokracja. Natomiast w Polsce niestety nie ma pluralizmu mediów. Media te niezależne, pokazujące odmienny punkt widzenia są marginalizowane, a media głównego nurtu współpracują w moim przekonaniu w pewien sposób z władzą publiczną, bo dzięki tej władzy osiągają profity. No proszę wytłumaczyć mi, dlaczego koncesję dostała jakaś Polo TV, czy jakaś stacja disco polowa, a nie dostała telewizja Trwam. No normalny człowiek tego nie zrozumie. A tutaj się okazuje, że zostały decyzje podjęte, sądy administracyjne to zaklepały, że tak powiem. Także, no cóż, to nie do końca jest tak, że tylko i wyłącznie obywatele decydują, jaka jest władza. Oczywiście tak, bo wybierają w wyborach, ale pewne kreacje medialne bardzo mocno wpływają na władzę publiczną. To bardzo widać po Stanach Zjednoczonych, może mniej widać po Niemczech, ale w Niemczech też już jest utrwalony dosyć od wielu dziesiąt lat podział na te dwie, w zasadzie trzy najważniejsze partie polityczne i między nimi się toczy walka. Miejmy nadzieję, że w Polsce też będzie kiedyś taka sytuacja, gdzie mieć bardzo jasny, klarowny wybór pomiędzy lewicą a prawicą, bo w tej chwili tak naprawdę to w wielu sytuacjach można mieć wątpliwości, co jest lewicą, co jest prawicą.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Jeszcze jakieś słowo na podsumowanie, panie prokuratorze, panie ministrze.
No ja jestem cały czas optymistą, szanowni państwo, pomimo tego, że ostatnie lata dotykały mnie, moich najbliższych, moich kolegów, przyjaciół różnymi rodzaju szykanami, to myślę, że przyszłość jest dla nas otwarta i dla wielu z was, Polaków, którzy w chwili obecnej też odczuwają pewnego rodzaju szykany, czy odsunięcie, czy brak możliwości pracy. Czekają nas lepsze lata i myślę, że powinniśmy te lata poświęcić na to, żeby powiększyć właśnie swoje doświadczenie, swoje wykształcenie, swoją wiedzę, aby w przyszłości móc jeszcze lepiej realizować się dla Rzeczpospolitej, żeby móc rozliczyć tych, którzy zmarnowali te lata i zniszczyli w dużym zakresie Polskę, bo tutaj mam nadzieję, że po północy jeszcze porozmawiamy o Wojsku Polskim, o polskiej armii, bo o tym ojciec dyrektor także wspominał. Więc liczę na to, że uda się nam to wszystko zmienić, tylko musimy być przygotowani i nie możemy tych lat zmarnować. Tych lat, które teraz spędzamy niektórzy na emeryturach, niektórzy na, w cudzysłowie, wygnaniu, po to, żeby było lepiej. A lepiej będzie na pewno. Mam nadzieję, że szybciej niż później.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest i będzie jeszcze po północy pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.